Drodzy Państwo, dziś temat, jaki proponujemy, Eucharystia, to Jezus Chrystus wczoraj, dziś, jutro. Szczególny dzień, Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Nasi goście, kapłani, ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW w Warszawie, studiuje teologię pastoralną, jest też duszpasterzem w parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie, Tarchominie. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
I drugim kapłanem jest ksiądz Krzysztof Mętlewicz, też doktorant UKSW w Warszawie, studiuje teologię dogmatyczną.
Tak jest, szczęść Boże. Dziękuję Ojcu za zaproszenie i cieszę się, że słyszymy się na łączach Radia Maria.
Duszpasterz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Warszawie. Jesteście z diecezji włocławskiej, a pracujecie, uczycie się i pracujecie w archidiecezji.
Pracujemy właśnie, to jest ciekawe, że jesteśmy, łączy nas jedna uczelnia. Tutaj dodam, że z księdzem Krzysztofem kończyliśmy seminarium we Włocławku i byliśmy na jednym roku, a w tej chwili ksiądz Krzysztof posługuje w archidiecezji warszawskiej, ja posługuję w diecezji warszawsko-praskiej. Dzieli nas Wisła.
A łączy metropolia.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Tak cytowaliśmy Ojca Świętego, czy cytowałem takie rozważanie na zakończenie procesji eucharystycznej w 2008 roku. Ojciec Święty był wtedy we Francji, w Fatimie, z okazji 150. rocznicy objawień w Lourdes. Też stamtąd transmitowaliśmy te wydarzenia na antenie Radia Maria i Telewizji Trwami. Ojciec Święty mówił tam: Jezus Chrystus wczoraj w historycznej prawdzie Wieczernika, do którego prowadzi nas każda ofiara mszy świętej. Jezus Chrystus dziś, ponieważ mówi nam: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje i krew moja. To jest w czasie teraźniejszym, tu i teraz, tak jak zawsze było, tu i teraz w historii człowieka. Eucharystia to także Jezus Chrystus jutro, Jezus Chrystus w przyszłości, kiedy kontemplujemy świętą hostię, Jego chwalebne ciało przemienione i zmartwychwstałe, kontemplujemy już to, co będziemy kontemplować w wieczności, bowiem odkrywamy w niej cały świat, podtrzymywany przez Twórcę w każdym momencie historii. Wspominamy dziś szczególny dzień. Pytanie, na ile my też jako kapłani, ale chcemy też rozmawiać z radio, słuchacze nasi to najczęściej świeccy ludzie, chcemy im pomóc kontemplować Eucharystię, chcemy może tym naszym spotkaniem zachęcić do adorowania Jezusa, do częstszego może przyjmowania, do tej świadomości, czym jest ten sakrament. Bardzo długo przygotowywał Pan Jezus swoich uczniów do ostatniej wieczerzy. Dziś mówimy też czwartek, ale inny czwartek, w którym z Panem Jezusem idziemy na ulicę, cieszymy się Nim, pokazujemy Mu, gdzie mieszkamy, gdzie się spotykamy, gdzie pracujemy. No taki sens ma ta Eucharystia, to doświadczenie eucharystyczne. No a Wielki Czwartek, sakrament kapłaństwa, sakrament Eucharystii, który z taką miłością właśnie o Nim mówił, bardzo długo przygotowywał swoich uczniów. Co my dziś możemy, mówiąc o Chrystusie wczoraj, dziś i jutro, powiedzieć naszym słuchaczom?
Myślę, że...
Ksiądz Krzysztof.
Tak jest. Myślę, że w ogóle warto zacząć od tego, że teraźniejszości nie można zrozumieć bez przeszłości. I oczywiście o Eucharystii, tej z Wieczernika, nie możemy mówić jako o przeszłości, która by jest za nami, do której wracamy na zasadzie wspomnień, na zasadzie jakichś takich rozważań historycznych, tylko to jest wydarzenie, które wtedy się rozpoczęło. Dokładnie ryt rozpoczął się w Wieczerniku, na krzyżu dopełniła się ofiara, czyli ta Eucharystia się rozpoczęła, Wielki Czwartek skończyła Wielki Piątek, ale jej skutki, to dzieło odkupienia trwa do dziś. I gdy świętemu Tomaszowi zaproponowano, żeby napisał formularz Bożego Ciała, to naprawdę tam bardzo mocno wyakcentował, że my korzystamy z owoców odkupienia cały czas, czyli teraźniejszość, to co dzisiaj się dzieje nam przy świętej, jak idę nam przy świętą, jak ją przeżywam, jak ją celebruję, to ja spotykam tam osobę Chrystusa, który żyje, który nie jest Bogiem zmarłym, tak jak mówi Bóg objawiając się Mojżeszowi, jestem Bogiem żywym, Bogiem żyjącym, Bogiem tutaj na ołtarzu i jestem Bogiem, który też chcę się z Tobą spotkać i wejść w Twoje życie. Nie jestem Bogiem po to, by być daleko. Jestem Bogiem po to, by być blisko. Więc tak jak wtedy Chrystus przygotowywał apostołów przez różne elementy, chociażby takie jak rozmnożenie. Dzisiaj w Ewangelii Łukasza jest pięknie to pokazane. Ale przede wszystkim przygotowywał ich do tego, by te Eucharystię kontynuować. By zrozumieć te tajemnice, jaka się dzieje w Eucharystii i zrozumiawszy, autentycznie przekazywać dalej. I to, co dzisiaj się dokonuje na Eucharystii, jest tak naprawdę wyrazem tego, co działo się 2000 lat temu. I dlatego mówimy, że w Eucharystii my nie upamiętniamy na zasadzie wspomnień, tylko my uobecniamy. Liturgia staje się tym wydarzeniem, Golgota staje się tu i teraz, zmartwychwstanie się tu i teraz przez Eucharystię, w którą wchodzimy.
Myślę, że to jest właśnie też to, o czym rozmawialiśmy w czasie, kiedy byliśmy na wizji w telewizji Trwam, gdzie mówiliśmy o tym, że Chrystus i Eucharystia w ogóle to nie jest coś, ale to jest ktoś i to nas prowadzi do osobowego spotkania z naszym Bogiem, który, tak jak powiedział ksiądz Krzysztof, chce być blisko nas, a my dzisiaj w szczególny sposób chcemy być blisko Niego, podziękować Mu za to, że możemy uczestniczyć w Jego misterium, że możemy uczestniczyć w tym dziele, do którego On sam nas zaprosił, powołał po to, abyśmy mogli doświadczyć szczęścia i nasze życie przeżywać jak najpiękniej.
Kościół od samych początków dawał wyraz też swojej wierzy w tą realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dlatego Eucharystię też uczynił takim centralnym ośrodkiem kultu tego nowego przymierza, na nowo zawarł z nami przymierze. Więc gdybyśmy też pokazywali, na czym polega ta obecność, ta prawdziwa obecność, realna obecność Boga, że to nie jest tak z przymrużeniem oka.
No, Kościół do tych prawd dojrzewa bardzo mocno i przeszedł przez wiele herezji, błędnowierstw, ale paradoksalnie i tutaj zaznaczę z takiego pola prawd wiary, jak to wygląda, że do wielu prawd wiary Kościół dojrzewa przez herezję. Kościół musiał odpowiadać na znaki czasu, na różne przemyślenia, nurty filozoficzne i między innymi na ten, który mówił, że Chrystus jest obecny w Eucharystii symbolicznie, tak na zasadzie tylko duchowej, że może troszeczkę jest obecny, że hostia tak naprawdę oznacza Chrystusa i dzięki Bogu, że pojawili się tacy wielcy święci jak chociażby Tomasz z Akwinu, chociażby Sobor Lateranski IV, ale też przede wszystkim Sobor Trydencki, gdzie została zdefiniowana ta nauka bardzo mocno, szczególnie w odniesieniu do Lutra, że Chrystus jest prawdziwie, substancjalnie i realnie obecny tutaj rzeczywiście na ołtarzu, że nie mamy do czynienia z symbolem, że hostia symbolizuje Chrystusa, ale że on naprawdę tu jest, że ta prawda, choć wyrażona tylko ludzkim językiem, ograniczonym językiem, jest obecna w tym momencie, gdy ja to sprawuję i w jaki sposób to przekazywać. Ja myślę, że przede wszystkim dorastę do tej roli, do tej prawdy i do roli szafarza, pośrednika. Myślę, że duża odpowiedzialność spada na kapłanów, na tych, którzy szafują Eucharystią, którzy sami swoim sprawowaniem pokazują, z kim mają do czynienia. Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis mówił, że najpiękniejszą katechezą jest ta, gdy kapłan sprawuje Eucharystię, że najlepszą katechezą liturgiczną jest sposób celebrowania. Dlatego myślę, że jeżeli kapłan wierzy w tę prawdę, wie doskonale, z kim mamy do czynienia i wie, przed kim klęczę, przed kim stoję, że to nie jest symbol, że to prawdziwy Bóg, to myślę, że ta prawda powinna nas naprawdę przejmować. Święta Teresa mówiła, że gdybyśmy my jako wierni znali wartość Eucharystii, to służby porządkowe musiałyby stawać przy drzwiach i organizować ludzi, bo tak by było nas wielu. A gdzie widzimy pustoszające ławki, widzimy, że jest coraz mniejsze zainteresowanie, pewnego rodzaju sekularyzacja, która postępuje. Zastanawiamy się, czy to Bóg przestał działać, czy to ludzie przestali wierzyć. Myślę, że odpowiedź jest jasna. Bóg działa, Bóg jest, Bóg żyje. Bóg prawdziwie jest obecny w Eucharystii, ale zanika nasza wiara. No i myślę, że to już jest pytanie na zupełnie inną dyskusję, ale też na temat poboczny. Czemu ta wiara zanika? Czemu musimy pewne rzeczy udowadniać i czemu też musimy na nowo odkrywać rzeczywiście i zastanawiać się, czy Bóg tam jest. To już jest pewne, Bóg jest. Tylko co my z tą prawdą robimy?
Ja myślę, że dzisiaj warto właśnie w taki sposób, bo Generalnie ksiądz Krzysztof powiedział bardzo ważną rzecz o szafarzu, o kapłanie. Natomiast Eucharystię sprawujemy my wszyscy, celebrujemy ją razem jako lud Boży. I dzisiaj rzeczywiście ten proces sekularyzacji jest widoczny, kiedy wiele osób z Eucharystii żartuje w niewłaściwy, delikatnie mówiąc, sposób, gdzie na ciało pańskie mówi się opłatek, gdzie ignorancja jest naprawdę bardzo duża wobec Eucharystii. Tutaj przestrzenią, która jest szalenie ważna dzisiaj, to jest świadectwo. To jest przykład życia Eucharystią. To jest świadczenie nieustannie, dosłownie każdego dnia, o tym, że Chrystus jest żywą osobą, z którą ja mogę wejść w relację i z której ja mogę czerpać konkretną korzyść.
A czego uczą nas święci na przestrzeni dziejów? Bo to ci, którzy są takim potwierdzeniem, ich życie, ich owoce ich życia, jakby są potwierdzeniem tej więzi z Chrystusem, tego, że karmili się Eucharystią. Jakie to może być światło dzisiaj na nasze życie, tych, którzy sami sobie zadajemy pytanie, ale może inni nam zadają pytanie. Tak jak księża też powiedzieli, może potrzeba większego świadectwa, jakie właśnie to świadectwo z ich strony płynie i później z naszej strony, że ktoś patrząc na nas, nie do końca powie o mnie, że jestem wierzący i blisko Chrystusa.
No, świętość przekłada się, świętość ta moralna, świętość wiernych bardzo mocno wyraża się w Eucharystii i z niej czerpie. Zresztą Kościół, Sobór Watykański II naucza, że Eucharystia jest źródłem i szczytem wszelkiej działalności Kościoła, a więc źródłem też dla świętości tej egzystencjalnej wiernych. I popatrzmy też na apostołów. Wszyscy z wyjątkiem Jana ponieśli śmierć męczeńską. I wszyscy już celebrowali Eucharystię w swoich wspólnotach, w swoich gminach. I ta Eucharystia niejako zapraszała ich do takiego ostatecznego dawania świadectwa, nawet po krzyż. Że oni udowadniali, że Eucharystia jest czymś niezwykle świętym, ważnym, potrzebnym. Ale też patrząc na współczesnych świętych, popatrzmy na świętego Jana Pawła II, który też bardzo mocno kochał Eucharystię, na jej temat poświęcił wiele miejsca. Jedna z jego ostatnich encyklik, Ecclesia de Eucharistia, bardzo mocno to podkreśla, że Kościół żyje z Eucharystii. Też popatrzmy na przykłady świętych męczenników polskich. Święty Stanisław ze Szczepanowa, który jest zamordowany od ołtarza. Święty Wojciech, który przyjmuje komunię świętą i chwilę później spotyka się z pogańskimi mordercami, można powiedzieć. Więc Eucharystia na pewno kształtowała ich ducha i myślę, że choć dzisiaj mamy trochę inne czasy niż w wieku XV-XVI, to myślę, że problemy dotyczące ludzi są dokładnie te same. Jak dawać świadectwo? Jak pokazywać innym osobom, że Chrystus jest we mnie. Przypomnijmy sobie tę scenę z Ewangelii, gdy odźwierna pyta Piotra. Twoja mowa cię zdradza, ty jesteś uczniem Jezusa, prawda? Widać było po nim, oczywiście po jego dialekcie galilejskim bardziej, ale widać było po nim, że pochodzi od Jezusa. I myślę, że byłoby to dobre, gdyby ktoś nam powiedział, widać, że byłeś na Eucharystii. Dajesz swoim postępowaniem, swoją niekłótliwością, swoją moralną postawą mi przykład, że jesteś uświęcony Eucharystią, że ta świętość nie jest wypracowanym twoim psychologicznym aspektem, nie? Że nie jest taką świętością jako doskonałość życia, że osiągnąłeś taką pełną kontrolę nad sobą, ale że świętość pochodzi od Boga, a ty z nią współpracujesz. I myślę, że każdy święty, bez względu na to, w jakich wiekach żyli, pokazuje, że świętość to współpraca. I świadectwo jest wyrazem tej współpracy, że widać po mnie, że pochodzę od Boga, że od Niego uzyskuję świętość i że razem z Nim przemierzam swój świat.
Pierwszy owoc spotkania z Bogiem to jest ta świadomość swojej grzeszności. Mnie nieustannie inspiruje ten fragment, kiedy Jezus czyni cud, kiedy dokonuje się to cudowne rozmnożenie ryb i Piotr patrzy na ten cud i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I to jest uświadomienie sobie swojej prawdziwej kondycji przy Panu Bogu. To jest rzecz ważna, ale i na tym nie należy poprzestać, bo Jezus przez te wszystkie wydarzenia, szczególnie przez historię Piotra, pokazuje, że tak, jesteś człowiek grzeszny, ale dla mnie to nie jest problem. Ja tobie mogę pomóc z tego grzechu wyjść, jeśli ty będziesz ze mną chciał żyć, kiedy będziesz chciał swoje życie mnie powierzyć. Wtedy doprowadzę ciebie do czegoś pięknego. I tutaj dochodzi do głosu taka cecha, której myślę, że możemy w szczególny sposób uczyć się od świętych. To jest wytrwałość. Mimo różnych właśnie trudnych doświadczeń, oni trzymali się blisko Pana Boga. Wspomnieliśmy wcześniej w telewizji o błogosławionym Carlo Acutisie, który chorował na białaczkę, mógł odwrócić się od Pana Boga, a jednak był wytrwały mimo trudnego doświadczenia. I dzisiaj mamy go jako tego, który jest błogosławionym. Swoją drogą miał fenomenalne powiedzenie, że Eucharystia jest dla niego autostradą do nieba. Myślę, że taka intuicja w tak młodym człowieku pokazuje, na czym polega ta wytrwałość i to oddanie swojego życia Panu Bogu.
Pan Jezus w takich bardzo stanowczych słowach obiecał nam dać pokarm, swoje ciało, krew, a obietnicę tą związał z nakazem ich przyjmowania. I święty Jan w Ewangelii, 6 rozdział, jest taki, można być znakomity. Pan Jezus mówi też, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczycie się o ten pokarm, który ginie, nie o ten, który trwa na wieki, a który dam wam sen człowieczy. Wspomina Mojżesza, dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb. I obiecuje, że ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy pragnąć nie będzie. Jam jest chleb, który z nieba stąpił. Tamte czasy i te czasy. Kiedyś ludzie też nie do końca może byli wrażliwi na ten chleb, na ten głód duchowy, prawda? To też Pan Jezus im wykazuje, tylko pragnęli tego zwykłego chleba jeść do sytości. Czy to poprzez wieki jest jakaś różnica między nami, czy że tak samo się zachowujemy? Ja nie mówię, żeby to była jakaś pociecha dla nas, tylko też jak to rozumiemy, co dla nas jest ważne. Dziś też może tak się zaczynamy pytać, czy stać nas jeszcze będzie na wiarę, na to, żebyśmy usłyszeli, że Pan Jezus jest tym chlebem, który z nieba stąpił na życie wieczne. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie.
W tym 6 rozdziale właśnie Ewangelii świętego Jana to jest jasno powiedziane o tym, że wiele osób właśnie słysząc tą taką radykalną naukę Jezusa postanowiło od Niego odejść. I wtedy Jezus zadaje to pytanie, czy i wy chcecie odejść? I Piotr mówi, Panie, do kogo pójdziemy? I to jest coś, co jest niezmienne. Zawsze będą ludzie, którzy słuchając nauczania Jezusa radykalnego, konkretnego, wymagającego, powiedzą, to nie dla mnie. Z różnych powodów. Ale są tacy, którzy zadadzą sobie to pytanie, jak Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Nikt nie jest w stanie zaproponować nam więcej niż ty, tak naprawdę. Dlatego myślę, że to przez wieki ostatecznie, jeżeli byśmy zeszli tutaj do istoty, w pewien sposób się nie zmieniło. Ale może ksiądz Krzysztof ma jakieś swoje zdanie na ten temat.
To znaczy ono jest zbieżne z tym, co wspomniał mój przedmówca. W ogóle uważam, że kryzysy są rozwojowe i Kościół bez kryzysów do wielu rzeczy by nie doszedł i te kryzysy są potrzebne, bo z jednej strony pokazują ograniczoność człowieka i słabość ludzkiej natury i słabość wiary. I po drugie pokazują też to, o czym wspomniałem wcześniej, że wiara jest procesem, jest współpracą. Nie można raz uwierzyć w Boga, podjąć taką decyzję i już to wystarczy. Nikt nie może też powiedzieć, że już mam święty spokój, bo doszedłem do doskonałości chrześcijańskiej. Nikt ze świętych, patrząc na swoje życie, nie powiedziałby czegoś takiego za życia. My patrzymy na ich życie rzeczywiście jako dość doskonałe, jako piękne, ale tak naprawdę oni do pewnych rzeczy dojrzewali i pewnych rzeczy się uczyli. I pandemia niestety obnażyła pewne problemy, jeśli chodzi o obecność na Eucharystii, szczególnie kwestii usprawiedliwiania się. Ale proszę popatrzeć, że po co najczęściej sięgano wtedy, gdy wybuchła pandemia? Po makaron, po papier, po jakieś takie podstawowe artykuły. A gdy zamknięto, można powiedzieć, w jaki sposób możliwość przyjmowania Eucharystii, gdyby transmisję, jakoś to było tak przyjęte bardzo mocno, z dużą pokorą, nie? Gdyby komuś powiedziano, że nie będziemy mieli makaronu, nie będziemy mieli jakichś rzeczy takich spożywczych, ludzie by się na to nie zgodzili. Oczywiście, teraz nie chodzi o to, by zrobić taki duży ciach i powiedzieć, że Eucharystia jest tym samym, co chleb. Oczywiście, że nie, ale myślę, że trzeba dbać o jeden i o drugi pokarm. Chrystus mówi, okej, ten pokarm, ten głód duchowy, ten głód ziemski was przyprowadził do mnie, ale nie zapominajcie, że są inne głody, że życie na poziomie materializmu, gdzie muszę coś zjeść, muszę coś wypić, muszę się wyspać, to nie jest całe przeznaczenie człowieka. Przeznaczeniem człowieka jest dojście do zbawienia. My pochodzimy od Boga i do Boga idziemy. Już starożytni mówili, że człowiek jest zoon religion, no, człowiekiem religijnym, tak? Homo religiosus. Więc my, pochodząc od Boga, szukamy tego Boga i niespokojne będzie nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu i żaden pokarm ziemski nie jest w stanie tego zapewnić. I przez wieki Kościoła, patrząc przez te wszystkie herezje, wszystkie wydarzenia, jakie były, wszystkie te nurty oświeceniowe, renesansowe i naprawdę przetaczające się przez Kościół nawet jakieś problemy i z ojcem, z papieżami, z biskupami, z niemoralnością wielu osób, Kościół mimo wszystko zawsze był zbudowany na Eucharystii i Kościół do tej Eucharystii musiał dojrzewać. To jest poprzeczka, do której Kościół przez wieki musiał dochodzić i myślę, że ta poprzeczka nigdy nie będzie obniżona i chwała Panu. No przez to Bóg nam daje tę siłę.
Tak, Eucharystia no, na tyle jest tak ważnym pokarmem, że bez niej jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. Ale też to, co ksiądz powiedział, Pan Jezus mówi, czy i wy chcecie odejść, no to Chrystus był więc gotów nawet zrezygnować, tak można powiedzieć, z niektórych swoich uczniów, ale obietnicy swojej nie cofnął.
Dokładnie tak. Na tym polega wolny wybór i nie da się kochać bez wolności. I nie da się zdecydować na Jezusa, kiedy właśnie nie byłaby to decyzja, kiedy nie byłby to wybór, tylko byłby to przymus. Wtedy, no myślę, nikt z nas nie byłby w stanie doświadczyć tego ogromu miłości. To jest, myślę, że niejednokrotnie wiele krzywd w rodzinach często polega na zmuszaniu się nawzajem do różnych rzeczy bez też no, udzielania tej przestrzeni wolności. Dlatego myślę, że Pan Jezus doskonale znając naszą naturę, naszą kondycję, dał nam wybór. A On no, niejednokrotnie też pokazuje nam, że jeżeli człowiek naprawdę jest na Niego otwarty, to mu zorganizuje drogę do siebie. Postawi odpowiednich ludzi, postawi człowieka w odpowiednich sytuacjach, da mu konkretny czas. Czasami to będzie to, o czym mówiliśmy, to może być jakiś kryzys, może to być jakieś trudne doświadczenie, ale może ono doprowadzić właśnie do osoby naszego Boga.
Żyjmy tu i teraz. Świadomi jesteśmy tego, że przygotowujemy o dzieci do pierwszej komunii, prowadzimy katechezę. Jak mówić o Eucharystii, o tym, jak mówimy, przygotowywał długo swoich uczniów w najważniejszym sakramencie, który buduje relacje, który buduje więź z Chrystusem, który buduje więź we wspólnocie, bo może też winniśmy sobie to uświadomić i o tym też powiedzieć.
Akurat z księdzem Adamem mamy tę przyjemność, że obaj prowadzimy dzieci komunijne. Obaj mamy tę formację komunijną w parafiach, gdzie pracujemy. I przez to też stajemy się w jakiś sposób duszpasterzami. I muszę powiedzieć, że pierwszą katechezę, jaką ja otwieram, rozmowę z dziećmi komunijnymi, jest katecheza na temat budynku kościoła, by pokazać, jak wiele analogii jest do domu rodzinnego. Mamy stół, mamy miejsce, gdzie siedzimy, miejsce, gdzie jest konfesjonał, czyli miejsce, gdzie też, można powiedzieć, przyznajemy się do błędów, potrafimy sobie powiedzieć przepraszam. I dom Boży staje się tak naprawdę podstawą dla domu rodzinnego. I my na Eucharystii uczymy się wielu bardzo ważnych postaw, między innymi postawy służby, postawy wybaczania. Popatrzmy, w ilu rodzinach jest ten problem. W ilu rodzinach jest, można powiedzieć, taka narastająca nienawiść, zazdrość, chciwość, wiele innych rzeczy, zdrady. Gdybyśmy naprawdę weszli głęboko w Eucharystię, gdybyśmy zaufali, że Eucharystia dokonuje w nas przemiany, gdybyśmy zaufali Bogu i Jego Słowu, gdybyśmy zaufali Jego obietnicy, która się wypełnia w Eucharystii, wtedy myślę, że pomimo różnego rodzaju buntów wewnętrznych, byśmy poszli za Bogiem. Gdybyśmy naprawdę, myślę tak duchem wiary, duchem jasnowidzenia pewnego, chociaż wiemy, że to nic nie jest dobrego, ale duchem jasnowidzenia potrafili przewidzieć skutki każdego naszego wyboru, byśmy wiedzieli doskonale, że po wyborze Eucharystii nigdy nie tracimy. Że gdy wejdziemy w tajemnicę Eucharystii, gdy zaufamy Bogu, wtedy zawsze osiągniemy to, co trzeba. Jak mówić zatem dzieciom? Myślę, że dzieci potrzebują języka symboli i autentyzmu. Każde dziecko małe, gdy widzi, że ksiądz naprawdę wierzy w to, co mówi, gdy ksiądz naprawdę żyje tym, będzie z nim szło. Jeżeli rodzic wierzy w to, co mówi, dziecku. Też będzie dziecko za tym szło. Jeżeli rodzic, mieliśmy wiele przykładów, ksiądz Adam myślę, że też powie, jeżeli rodzic źle robi znak krzyża, źle przyklęknie, nie śpiewa na mszy świętej, nie czyta, nie chodzi na mszę niedzielną, to dziecko po pewnym czasie też będzie miał kryzys wiary.
To jak dziecko mówi, tatusiu, dlaczego nie zapiłeś pasów? A sam mi każesz, prawda? I dziecko od razu to...
Dokładnie, jest dysonans poznawczy. I to dziecko też uczy się najprostszych postaw. Nigdy nie zapomnę, jak dziecko, które przystępowało z tatą do Komunii Świętej, dziecko było takie małe, dwuletnie, na rękach niesione, tata przystępował do Komunii Świętej, a dziecko wyciągało rączkę po Komunii Świętą. Intuicyjnie chcąc to samo, co jego ojciec, co jego tata. Może to jest też droga, żeby w rodzinach odnowiła się nasza rozmowa na temat Eucharystii. Przy niedzielnym rosole, mówiąc wprost, czasami zamiast wychodzi na tematy trudne, które nas dzielą, może warto czasami porozmawiać na temat Eucharystii. Może warto wrócić do kazania niedzielnego. Może warto zastanowić się, co mogę zrobić w mojej parafii, by zamiast narzekać, że w parafii nic się nie dzieje, podjąć jakąś inicjatywę. Podejść do proboszcza, zagadać, porozmawiać z nim. Może właśnie Eucharystia ma nas motywować do przekraczania siebie, do poświęcania siebie, do pewnego rodzaju umierania dla świata, a życie dla Boga. Przekładając się też na wspólnotę.
No i może też jak prowadzić to życie duchowe, żeby nie zabiegać tylko ten chleb dzisiejszy, ważny, powiemy ważny, o to, co stanowi nasz dom, że możemy się ubrać, możemy się nakarmić, ale czy nie gubimy tego, co jednak istotne, do czego nas Chrystus zaprasza, no co też pokazuje wartość nawet tych relacji międzyludzkich. Nie, że mam od razu coś z ciebie, coś za coś.
No tak, Chrystus daje siebie cały, jest hojny. Więc moje życie duchowe, jeżeli jest naśladowaniem Chrystusa, to też będzie życiem hojnym dla innych. Będzie życiem dla. No, w naszym przypadku w kopaństwie jest to z natury, z naszej tożsamości życie dla. Ale nie tylko my jesteśmy do tego zaproszeni. Każdy, kto otrzymuje tak wielki dar, jakim jest Bóg, myślę, że jest zaproszony do takiego pewnego zjednoczenia. Komunia w ogóle, której przecież występujemy w Eucharystii, jest zjednoczeniem. I to zjednoczenie musi być w jakiś sposób widoczne, musi się przekładać. W tym też znaczeniu, w tym też duchu, rzeczywiście ojciec tutaj słuszną sugestię zauważył, że życie duchowe powinno się opierać na Eucharystii. Adoracja Najświętszego Sakramentu, to jest wielki skarb. Dlaczego adoracja jest tak ważna? Bo musimy milczeć. Bo musimy nagle wśród wielu naszych ludzkich rozwiązań zamilknąć, posłuchać Boga, co On ma do powiedzenia, jakie On rozwiązanie mi podpowiada. Byłoby to naprawdę smutne, gdybyśmy mieli gotowe rozwiązania i dawali Bogu zlecenia do zrealizowania, jak, nie wiem, jakiemuś dobremu wykonawcy, a nie zaczęli słuchać Boga na zasadzie: Jezu, jednak Tobie ufam. Jednak Twoje słowo, to, czego Ty dokonujesz, jest dla mojego życia duchowego podstawą.
Takie dwie rzeczywistości nasuwają mi się na myśl, bo zaprosić do adoracji to jest jedno, ale do adoracji i w ogóle do Eucharystii to warto też w moim odczuciu formować, tak aby tę rzeczywistość pogłębić. Chociaż najlepszą formacją eucharystyczną jest po prostu Eucharystia i najlepszą formacją związaną z adoracją Najświętszego Sakramentu jest sama adoracja. To jest tak jak z pytaniem o modlitwę. Proszę księdza, jak najlepiej się modlić? No po prostu zacznij się modlić, to będziesz wiedzieć jak. Ja myślę, że właśnie kwestia adoracji czy pogłębienia właśnie rozumienia Eucharystii prowadzi od tego przejścia ze słów, z potoku słów niekiedy, do konkretnych działań, do konkretnych czynów, do konkretnych aktywności, bo nic tak nie pociąga jak przykład właśnie i myślę, że to dotyczy i rodziny i kapłanów, właściwie dotyczy to każdego i to jest piękny przykład zawsze, kiedy rodzice czynią ten znak krzyża, ale to nie tylko w kontekście życia rodzinnego. Ja do dzisiaj pamiętam, jak stałem na przystanku, czekając na autobus szkolny i codziennie rano z jednego z budynków wychodził mężczyzna, który czynił znak krzyża przy wyjściu. Takie proste znaki, proste gesty, one nas prowadzą do Chrystusa, no, czyli siłą rzeczy prowadzą nas również do spotkania w Eucharystii.
Jeden z naszych słuchaczy czy widzów mówił, że mamy problem z doktryną, z wierności doktrynie, że jakby odchodzimy od tego, winniśmy bardziej patrzeć na ojców Kościoła. No, może o tym też coś, właśnie doktryna, a potrzeba formacji. Bo mówimy tu katecheza, prawda, żeby w tym domu też może zwracać uwagę na to, co duchowe. Jak z tą formacją eucharystyczną? Właśnie dzieci, młodzież, dorośli, klerycy przygotowujący się do, bo to oni będą kiedyś tymi szafarzami odpowiedzialni za to, jaka jest jej atmosfera w parafii, ale też jaki duch w niej panuje. Czy mamy, no, na tyle jesteśmy sprawni, że chcemy na przykład mieć adorację Najświętszego Sakramentu nie godzinę, bo są takie parafie w Warszawie, że od kilkudziesięciu lat nieustanna adoracja całodobowa jest i znajdują się ludzie. Są tacy, którzy mówią, że no, trudne są te godziny nocne, ale my też grzeszymy w nocy, prawda? Więc może wynagradzajmy Jezusowi za te nasze zdrady, za to, co robimy w ciemności, że Go nie kochamy, że nie jesteśmy wierni Jemu, drugiemu człowiekowi, a do tego, żeśmy się zobowiązali. Więc jak to z tą doktryną przez różne dzieje, bo dziś też kongresy eucharystyczne organizujemy, piękne, możemy nawet dotrzeć do homilii Jana Pawła II, czy papieża Franciszka, Benedykta XVI, Boże Ciało. Tak popatrzyłem sobie, jakie piękne treści, które nas mogą budować, czy nawet idąc nasi księża, przecież też prowadzą nas pięknie w naszych parafiach czy sanktuariach. Właśnie ta doktryna, wierność tej doktrynie, temu, co Kościół proponuje, mówiąc o Eucharystii, i formacja, tak szeroko pojęta.
Jeśli chodzi o doktrynę, to myślę, że mamy tak przebogaty skarbiec, jeśli chodzi o nauczanie ojców Kościoła, nauczanie samego magisterium, że możemy tutaj rozmawiać na ten temat godzinami. Ja tylko tak zaznaczę główne takie wątki, jakie pobrzmiewają. Popatrzmy, że w pierwszych wiekach Kościoła ta doktryna się dopiero tak zarysowywała. Ksiądz Mark Starowiejski w książce Eucharystia Pierwszy Chrześcijan we wstępie napisał takie słowa: gdyby pierwsi chrześcijanie posłuchali naszych dyskusji o Eucharystii, złapaliby się za głowę. Ja się zgadzam. Gdyby oni posłuchali, o co my się kłócimy, dlaczego Sobór Trydencki musiał mówić o prawdziwej, realnej obecności, oni by się złapali za głowę. Dla nich to było coś oczywistego. Dlatego ta doktryna, ona rozwijała się w czasie i myślę, że ona poszła w bardzo dobrym kierunku. Przede wszystkim zwróćcie uwagę Państwo, drodzy słuchacze i też tutaj studio ojcowie, że zawsze w Kościele chodziło o ludzi, o wiernych. Żaden biskup, żaden Ojciec Święty nie kierował się tylko i wyłącznie swoją rolą, że musi być mnie wygodnie na mszy świętej, więc zróbmy krótszą wersję albo zróbmy jakieś piękne szaty. To nigdy nie było dla człowieka. No, nie dla tego biskupa, tylko dla ludu wiernego. I jeżeli po stronie ludu wiernego były jakieś problemy ze zrozumieniem Eucharystii, wtedy Kościół ku nim wychodził. Wszystkie synody, sobory, wszystkie one opierały się na tym głównym założeniu. Ludzie potrzebują głębszego zrozumienia. I doktryna, ona opierała się przede wszystkim na właśnie tych dogmatycznych zasadach, że Chrystus z historii zbawienia został wcielony, przyszedł na świat, dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zesłał Ducha, który rozpoczął Kościół. Ale wszystkie te tajemnice życia Jezusa, tak doktrynalnie patrząc, one zawarte są w Eucharystii. Dlatego proszę zobaczyć, w ciągu roku liturgicznego mamy formularze mszalne o wniebowstąpieniu, o zesłaniu Ducha, o zmartwychwstaniu. Jest Wielki Piątek liturgii przeżywany. Po to, by te tajemnice wszystkie odbywały się tu i teraz. Właśnie po to Chrystus zostawił nam Eucharystię, liturgię, żebyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu, żeby to życie się stawało tutaj, żebyśmy, jeszcze raz powtórzę, nie wracali wspomnieniami, oj, kiedyś to było, tylko tu jest Chrystus, tu jest obecny. I doktryna właśnie opiera się na tym, Bóg jest obecny tu i teraz. A jeśli chodzi o formację szeroko rozumianą, na pewno ksiądz Adam będzie miał więcej do powiedzenia, tylko tak zaznaczę, że to też jest w ogóle nieodkryty nadal skarb. Formowanie ma się zaczynać przede wszystkim od dobrej katechezy mistagogicznej. To jest w ogóle pytanie o w ogóle katechezę jako taką, bo my czasami jako kapłani uważamy, że szkoła pewne rzeczy zrobi, szkoła uważa, że Kościół pewne rzeczy zrobi na zasadzie parafia, a my uważamy jeszcze na dodatek, że ci młodzi sami do czegoś dojdą. I tak jest potem przerzucanie się odpowiedzialnością. Kto ma zająć się mówieniem o mszy świętej? Ja myślę, że najlepszą przestrzenią do tego jest mimo wszystko po pierwsze rodzina, ale rodzina, która przychodzi na mszy świętą. Ksiądz Adam świetnie powiedział, że najlepszą formacją jest uczestniczenie. My się już uczymy, a nie eksperymentujemy, tylko my już jesteśmy na mszy świętej. I katecheza mistagogiczna w parafii jest czymś niezwykle ważnym. Ja mam takie doświadczenie w naszej parafii Wszystkich Świętych, że ta katecheza była. I proszę mi wierzyć na słowo. Osoby, które mają kilkadziesiąt lat, 60, 70, przychodziły do zakrystii po tej katechezie, czy po mszy świętej i mówiły: proszę księdza, ksiądz mnie nauczył robić znak krzyża. Mówię, no to 70 lat robiła pani źle? No to wychodzi. Może nie źle, ale nieświadomie. Ja nie wiedziałem, co ten znak krzyża oznacza, że ja rysuję na sobie krzyż Jezusa, że ja wchodzę w tajemnicę Trójcy przez ten znak krzyża. Że przez taki prosty gest ona się zaczęła formować. gdybyśmy tak każdy gest symboliczny, każdą najmniejszą drobnostkę eucharystyczną chcieli rozłożyć na formację, myślę, że wiele osób łapałoby się za głowę, ale ze zdumienia. Jak wielki skarb jest w Eucharystii, jak wielką treść wiary daje nam Eucharystia. Bo tam jest wszystko. I wyznanie wiary, i wyznanie w Trójce, i Maryja, która razem z nami się modli, i archaniołowie, serafini, cherubini, którzy śpiewają z nami święty, święty, święty. Tam każdy aspekt doktryny, i eschatologia, i mariologia, i nawet józefologia, pneumatologia, wszystko tam jest. Jeżeli naprawdę byśmy chcieli tak na czynniki pierwsze doktrynalnie rozłożyć Eucharystię, byśmy wiele prawd Bożych odkryli, a Bóg po to się objawił, żebyśmy go odkrywali. Nie po to, byśmy powiedzieli, liczy się serduszko. Ono się liczy. Ale im bardziej poznaję Boga, tym bardziej się nim zachwycam.
Co do katechezy, to jest taka piękna gałąź w teologii pastoralnej, w ogóle w teologii, która dotyczy duszpasterstwa seniorów. I ja mam nadzieję, że mogę zdradzić to, o czym rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, że bardzo ciekawą tą przestrzenią jest formowanie młodszych przez starszych. Nie ma nic piękniejszego jak przykład właśnie naszych rodziców, dziadków. Dzisiaj często właśnie wiele osób pyta, no proszę księdza, jak mam rozmawiać z moim wnuczkiem o wierze, bo wnuczek nie chodzi do kościoła, nie chodzi na religię, gdzieś jest zagubiony zupełnie. Myślę, że właśnie tą przestrzenią może być wspaniałe spotkanie w domu i taka rozmowa, mój drogi wnuczku, moja droga wnuczko, podobno w internecie jest dużo ciekawych rzeczy, to pokaż mi, co tam jest o Eucharystii, bo chciałbym pogłębić swoją wiedzę na ten temat i takie wspólne bycie razem może być niesamowicie odkrywcze dla obu stron. Z jednej strony osoby starsze mogą poznawać młodsze, młodsi mogą czerpać z tego skarbca wiedzy, doświadczenia tych, którzy mają ze sobą już przeżytych wiele wiosen i może to pięknie ze sobą korelować i prowadzić właśnie też w tym kontekście tego tematu, o którym dzisiaj mówimy, w kontekście Eucharystii, może to prowadzić do pełniejszego zrozumienia tego, w czym uczestniczymy i do czego nas Pan Jezus zaprasza.
O Bożym ciele, co możemy powiedzieć? No Chrystus zażądał, tak, ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała, czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.
To jest niezwykle ciekawa historia, bo poza objawieniami, jakie Chrystus pozostawił tej młodej dziewczynie wówczas 16-letniej, mamy też bardzo ciekawe doświadczenie Kościoła, który wtedy właśnie, tak jak wspomniałem, borykał się z wieloma problemami chrystologicznymi. Ludzie przestali wierzyć w Chrystusa, szczególnie ludy frakońskie, anglosaskie, które dołączyły do Kościoła zachodniego. One, widząc, że wierni przyjmują komunię świętą na stojąco, bez przyklękania, bo wtedy przypomnijmy, że jeszcze nie było tej formy i nie było też podniesienia, nie było tej adoracji przy podniesieniu, no, zaczęli jakoś tak traktować Eucharystię jako no, po prostu spotkanie towarzyskie, spotkanie ludu wiernego. I wtedy Kościół postanowił właśnie dokonać tak zwanej pedagogii wiary. To jest taka stara, dobra zasada lex orandi, lex credendi, czyli to, co sprawujemy, to w też wierzymy. I wtedy Kościół, no też poparty oczywiście objawieniami Pana Jezusa, postanowił przygotować specjalny formularz mszy świętej o najświętszym ciele i krwi Jezusa. I żeby było ciekawiej, tutaj myślę, że dla słuchaczy może to być pewnego rodzaju nowinka, poprosił o stworzenie formularza mszalnego największego wówczas teologa, świętego Tomasza z Akwinu, i jego dzisiejsza kolekta chociażby, no byśmy uczestniczyli w tych owocach odkupienia, to pochodzi od niego. Czyli można pokazać, że tak bardzo zależało Kościołowi na tej doktrynie, by ta doktryna docierała do ludzi, że wzięto najlepszą głowę wówczas i najlepszego człowieka do tej roboty, można powiedzieć kolokwialnie. Ale jeszcze chcę też powiedzieć o aspekcie procesji. Bo co można powiedzieć o procesji? Wtedy procesja, gdy wychodziła na ulicę, to był wielki szok. Bóg był postrzegany jako ten transcendentny, daleki, jako Bóg zamknięty w świątyni, gdzie rzeczywiście wśród dymu, kadzideł i wśród pięknych szat musi być zamknięty. A gdy pojawiło się przeistoczenie mszy świętej, gdy ludzie zaczęli patrzeć na Chrystusa, wtedy zaczęła się też adoracja, zaczęło się też inne postrzeganie Boga, że Bóg jest mi bliski, że ja mogę na Niego patrzeć, że patrząc Mu w twarz, można tak powiedzieć obrazowo, on mnie nie gromi, on mnie nie każe na piekło, on chce tego widoku, chce mnie widzieć i też chce wychodzić do moich spraw. No ale do wielu rzeczy Kościół musiał dojrzewać. Wiemy, że to nie była łatwa droga i wiemy, że na wiele rzeczy trzeba było czekać sporo lat. Nawet w Polsce, gdy w 1320 roku rozpoczęto w ogóle myślenie o procesji Bożego Ciała, dopiero w 1420 roku poszło to na cały kraj. W 1320 biskup Nankier, biskup krakowski, rozpoczął tę inicjatywę, ale w pełnym tego słowa znaczeniu Kościół w Polsce podjął to dopiero 100 lat później, więc myny Kościoła mieliły powoli, ale mieliły dokładnie. I dziś z tej doktryny katolickiej, z doktryny, patrząc na formularz mszy świętej o najświętszym sercu, o ciele i krwi Jezusa, czyli o Bożym Ciele, możemy się wielu mądrych rzeczy nauczyć, ale tak jak też wspomniałem, formować na tym formularzu. Może ksiądz Adam coś doda w tym aspekcie.
Ksiądz Krzysztof pięknie powiedział o procesji Bożego Ciała. Ja chciałbym nawiązać do niej, bo to jest taka rzeczywistość, za którą bardzo tęskniliśmy. Ostatnie dwa lata pandemiczne w wielu miejscach uniemożliwiły tą procesję. I dzisiaj, kiedy wyszliśmy na ulicę, autentycznie widziałem radość parafian, którzy chcieli dzielić się swoim doświadczeniem Chrystusa. Głośny śpiew pieśni eucharystycznych, spoglądanie w okna budynków po drodze, sypanie kwiatków przez dzieci. Cały klimat tej uroczystości pokazuje, jak Chrystus jest ważny dla wielu osób i jak wielu osobom Chrystus trzeba jeszcze zanieść. I myślę, że to jest coś, do czego jesteśmy też dzisiaj wszyscy powołani przez tą uroczystość. Właśnie do tego świadectwa, o którym mówiliśmy na początku, o tym, żeby Chrystusa nieść, nie zamykać tylko w ramach, w murach Kościoła, ale żeby go zanosić dosłownie na peryferię naszego życia, zanosić go wszędzie tam, gdzie jeszcze jest niepoznany, nieobecny.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat Eucharystia to Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro. Nasi goście, ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW w Warszawie, teologia pastoralna, duszpasterz w parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie i ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW, teologia dogmatyczna, duszpasterz w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Telefony do studia, do Radia Maria, zapraszamy. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Zawsze nas ożywia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Łodzi.
Proszę.
Ja chciałem podzielić się takim doświadczeniem, choć to doświadczenie jest nietypowe, ponieważ archidiecezja łódzka jest wykluczona z administracji polskiej i bezpośrednio podlega Rzymowi. Więc konkretnie w czasie COVID-u były wyłączone głośniki. Także pod kościołem nie można było słuchać mszy świętej. Teraz byłem na komunii świętej w kościele przypadkowo. Udziela się komunii świętej, pierwszej komunii świętej, dzieciom stojąc i do ręki. To jest bardzo bulwersujące, nawet tych rodziców, którzy, bo nie wszyscy z tym się zgadzają. Więc to wszystkie, ten duch idzie z góry, taki niszczycielski. Tyle chciałem powiedzieć, to stań się z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Czcigodni.
Rzeczywiście wiele rzeczy, patrząc na sprawowanie Eucharystii, może nas boleć, ale myślę, że też zawsze warto na Eucharystię patrzeć na perspektywę daru, jaki pochodzi od Chrystusa, a z drugiej strony daru otrzymanego przez Kościół. I formy przyjmowania Komunii Świętej zostały w Kościele odkryte od jego początków. Gdy prześledzimy historię Kościoła, o której pisali wielcy teologowie, chociażby Benedykt XVI, jeszcze jako Józef Ratzinger, doskonale będziemy wiedzieć, że aż do IX wieku Komunii udzielano tylko na rękę. I może to być dla nas pewnego rodzaju zaskoczenie bulwersujące, jakim prawem nie, to jest niemożliwe. No ale jednak, przykłady nie kłamią. Sam Cyryl Jerozolimski, pisząc o Komunii Świętej, mówi wprost: gdy przyjmujesz Komunię Świętą, złóż trąd dla Króla ze swoich rąk i uważaj, by ani drobinka nie spadła na ziemię. Czyli był ten element Komunii Świętej na rękę, który trwał, i potem Komunia Święta na klęcząco wraz z podniesieniem, tak jak wcześniej wspomniałem, weszła do kościoła, no tak, pierwsze drzwi od XII wieku, i nie można powiedzieć, że Kościół tysiąc lat się mylił, że przez 10 wieków Kościół był heretycki, że to było pochodzące od diabła, z piekła i tak dalej. Dzisiaj mamy rzeczywiście inną wrażliwość liturgiczną i myślę, że wiele osób może to dziwić, razić i nawet bulwersować, ale trzeba mieć świadomość, że to były rzeczy, które w Kościele istniały. Jeżeli ktoś ma taką wrażliwość, że wiara nakazuje mu przyklęknąć przy przyjmowaniu Komunii Świętej, bo przecież umówmy się, że w czasie mszy świętej sprawowanej w parafiach jest przyklęknięcie na przeistoczenie i na ukazanie, więc to nie jest tak, że przyjmowanie Komunii Świętej na stojąco wyklucza te przyklęknięcia wcześniejsze, jeżeli mówimy o oddawaniu Bogu czci, ale jeśli mówimy o formach przyjmowania Komunii Świętej, to ona zawsze ma wynikać z mojej wiary i z mojej wrażliwości. Jeżeli ktoś przyjmuje Komunię Świętą naklęcząco, pięknie, w sposób taki super pobożny, ale potem w swoim życiu ocenia, osądza, krytykuje, skupia się tak naprawdę tylko i wyłącznie na krytykowaniu innych, a nawet spotkałem się z sytuacją, gdy osoby przyjmujące w ten sposób Komunię Świętą potrafią wysłać do piekła, bo ktoś przyjmuje w inny sposób, to pytanie jest takie o to zjednoczenie z Bogiem, które dokonuje się w Komunii Świętej. Bo forma jest rzeczą zawsze drugorzędną. Pierwszorzędna jest moje przyjęcie. To, czy ja chcę i czy ja przystępuję do tego sakramentu z wiarą. I oczywiście jest wiele rzeczy, które nas mogą boleć, ale myślę, że w pokorze powinniśmy uznać, że w Kościele istnieją trzy formy przyjmowania Komunii Świętej przez Kościół, poznane, doświadczone przez wieki i zaaprobowane. I dla nas osobiście, jeszcze raz to powtórzę, może to być bolące, ale nie możemy przekreślić tysiąca lat Kościoła, tych 10 wieków i powiedzieć, że wtedy było to robione źle. No nie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Bach Jerzy. Ja chciałbym zwrócić uwagę i w kontekście właśnie dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała i Krwi, ale i w kontekście upamiętnienia księdza kapelana, kapitana Władysława Gurgacza, na wielkość Eucharystii. Mianowicie ksiądz kapelan, kapitan Władysław Gurgacz, który podjął się właśnie, ażeby w trosce o zbawienie wieczne żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, codziennie odprawiał mszę świętą dla tej niewielkiej grupy żołnierzy. I przez to, proszę sobie wyobrazić, jak wielka była wartość tej Eucharystii, którą on sprawował, że stał się wrogiem numer jeden. Nie był akurat żołnierzem uzbrojonym, a jedynym jego, można powiedzieć, uzbrojeniem to była właśnie Eucharystia. W procesie, proszę sobie wyobrazić, nawet puszka, dosłownie pudełko na komunikanty stało się dowodem o przestępstwo. Za księdza Gurgacza wyznaczono niebotyczną nagrodę 500 tysięcy złotych, jak na ówczesne czasy. Więc widzimy, jak ogromna wartość jest tutaj Eucharystii, zwłaszcza w tak trudnym okresie jak dzisiejszy, dlatego że istnieje pewna zbieżność, uważam, współczesnych wydarzeń społeczno-politycznych z tymi z okresu, kiedy żył ksiądz kapelan kapitan Władysław Gurgacz. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy.
Dzisiaj trzeba nam przypominać sobie takie postaci. Myślę, że jest to konieczne do tego, żebyśmy pogłębiali swoją wrażliwość eucharystyczną. W pierwszej kolejności przyszedł mi na myśl człowiek, który pochodził z diecezji włocławskiej, która jest bliska sercu mojemu i księdza Krzysztofa, święty Maksymilian Maria Kolbe, który mimo tego wielkiego cierpienia związanego z obozem zagłady opatrywał sakramentami tych, którzy byli blisko niego. I to jest taki konkretny przykład oddania swojego życia, dosłownie oddania swojego życia Eucharystii, oddania swojego życia Chrystusowi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Przemek, województwa lubelskiego. Odnośnie do święta Bożego Ciała chciałem zwrócić uwagę na stare polskie powiedzenie: po owocach ich poznacie. I teraz nawiązując do komunii rozdawanej na rękę, do wychowania młodzieży, a szczególnie tych najmniejszych, chodzi mi o dzieci, ile mamy wierzących teraz ludzi młodych, ile było wcześniej i co się z tym dzieje, tak? Czyli czy to idzie wszystko ku dobremu, czy ku złemu? Należy to rozważyć i zastanowić się nad tym. I teraz niech każdy ma świadomość tego, że jeśli chodzi o dzieci, to największą odpowiedzialność tutaj się ponosi właśnie. Także czy na rękę, czy na klęcząco, to już zostawiam pod rozwagę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Przemysławie.
Pan Przemek poruszył bardzo ważny problem, o którym miałem okazję już wspomnieć na antenie. Problem wiary. My do komunii mamy przede wszystkim przystąpić z wiarą. Powtórzę to bardzo mocno i dosadnie. Nie z konkretną formą, która ma być udowodnieniem innym, że jestem pobożny, czy pokazaniem Bogu, że jestem pobożny. Naprawdę, forma jest bardzo ważnym elementem, bo ona też wyznacza nasz publiczną wiarę, prawda? Natomiast jeżeli przystępuję bez wiary, albo z taką nikłą wiarą, no to co mi po formie? Myślę, że wiara po to jest potrzebna przy Komunii Świętej, żebym ja współpracował z łaską, żebym odchodząc od Eucharystii, dobrze ją przeżywając, wiedział, po co tam byłem i po co ją przeżywam. Dzieci patrzą na swoich rodziców. Jeżeli rodzic niedbale będzie przystępował do Komunii Świętej, nie tylko na rękę, ale też klęcząc, jeżeli będzie kłócał zamiast klękania.
Nie będzie dziękczynienia po Komunii Świętej.
Dokładnie. Jeżeli nie będzie tych prostych elementów związanych z Komunią Świętą, no to to dziecko nie będzie miało podstaw takich wiary, formacji i mistagogii. I to jest w ogóle problem, bo my się możemy kłócić, która forma jest lepsza przyjmowania Komunii Świętej. I myślę, że to jest w ogóle bezcelowe, bo tak naprawdę trzeba sobie zadać inne pytanie. Czy we mnie jest wielka wiara, gdy przystępuję do Komunii Świętej? Czy ja dbam o to w przestrzeni mojej rodziny, w moim domu? Czy jestem świadkiem Eucharystii dla moich bliskich? Czy moje dzieci widzą we mnie męża Eucharystii, kobietę Eucharystii? To jest pytanie, które na XXI wiek jest niezwykle aktualne.
Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Krzysztof Gliwic dzwoni. Proszę Ojca, proszę księży, ja jeśli mogę, chciałbym się podzielić tak bardzo krótko swoim świadectwem związanym z Eucharystią, a konkretnie z przyjmowaniem, przyjmowaniem i z udzielaniem Komunii Świętej. Myślę, że akurat tym, co powiem, nie bez znaczenia jest to, że jestem od kilku lat nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Natomiast chciałbym powiedzieć, że wiele, wiele lat temu, naprawdę, kiedy jeszcze nie byłem nadzwyczajnym szafarzem, nie było mi nawet to w głowie, ta funkcja. To było mniej więcej jakoś w początkach, kiedy w ogóle Kościół w tym wieku dopuścił przyjmowanie i udzielanie komunii na rękę, to ja pamiętam, że ja sam bardzo tego pilnowałem, chcąc ze względów wówczas, tak sądziłem, higienicznych, przyjmować komunię świętą wyłącznie na rękę. I nie ukrywam, że były nawet sytuacje, kiedy wręcz wzbraniałem się, podchodząc do komunii i oczekując, i jakby wskazując wyraźnie kapłanowi, że w tej formie chcę przyjąć komunię. Dziś, ale to wynika tylko i wyłącznie z postępu duchowego, w rozwoju duchowym. Dziś jest to w ogóle, moje tamtejsze zachowanie jest w ogóle niezrozumiałe kompletnie, nie do pomyślenia, ale miało ono miejsce wiele lat temu. Dziś, jako szafarz nadzwyczajny, udzielając komunii, widzę, że nadal są osoby, sytuacja dosłownie z ubiegłego tygodnia, kiedy komunikowałem podczas mszy świętej i jedna z osób podchodzących do komunii zauważyła, że jestem szafarzem, a nie kapłanem, poprosiła, klęcząc, żebym nie udzielał jej komunii, bo chciałaby przyjąć Pana Jezusa z rąk kapłana. Ta sama osoba dwa dni później na kolejnej mszy również wyszła z kolejki, która była ustawiona akurat do mnie po Komunię Świętą, przeszła do kolejki, gdzie komunikował kapłan. Ja chciałbym tylko to bardzo krótko skwitować. Chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie uświadomili jedno, że przyjęcie Komunii Świętej, przyjęcie Pana Jezusa to jest pełne, stuprocentowe zjednoczenie się z Nim. I naprawdę nie ma znaczenia najmniejszego, czy to ciało bądź krew Pana Jezusa jest udzielana przez kapłana, diakona, szafarza nadzwyczajnego, czy nawet w pewnych wyjątkowych sytuacjach przez osobę, która nawet nie jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, a z ważnych powodów została o to poproszona przez proboszcza. To nie ma znaczenia. Nie ma najmniejszego znaczenia przyjęcie czy ciało Pana Jezusa przyjmuje na ręce czy do ust. Istotne jest, że go przyjmuje. Wyjątkiem jest z oczywistych względów przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa. No tu jest tylko i wyłącznie dopuszczalna jedna forma z oczywistych względów. Natomiast jeśli przyjmujemy Komunię Świętą tylko pod postacią ciała Pana Jezusa, bez znaczenia jest, kto komunikuje, bez znaczenia jest forma przyjęcia. To jest pełne zjednoczenie. Najważniejsze jest, że ja się z Jezusem Chrystusem łączę. Ja celowo podam taki przykład bardzo spłycony, ale obrazowy. Bo człowiek, który przyjmuje Komunię Świętą, jest głodny, duchowo głodny ciała Pana Jezusa. I teraz wyobraźmy sobie, że ten sam człowiek jest głodny fizycznie. jest głodny, burczy mu w brzuchu, chce zjeść. Czy dla jego organizmu, dla jego sytości ma znaczenie, czy on zje posiłek łyżką czy widelcem, czy zje osobiście, czy ktoś go nakarmi, nie ma to żadnego znaczenia. Istotne jest, że organizm dostanie to, czego się domaga. Tak samo nasz duch. Istotne, że dostanie to, czego się domaga, czego pragniemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chwała Panu za to świadectwo i bardzo dziękuję w tym miejscu za Pana posługę jako szafarza Nadzwyczajnego Komunii Świętej i wszystkich szafarzy. Uważam, że jest to bardzo, naprawdę bardzo cenna posługa w tej chwili parafiach. Też chciałbym zauważyć i też podkreślić i pogratulować jednocześnie takiej wrażliwości i takiego uformowania i także od tej strony nie tylko duchowej, ale także merytorycznej, takiego właściwego rozumienia tego, czym Eucharystia jest. Bardzo podobał mi się ten wątek związany z pewną drogą, z pewnym dojrzewaniem do konkretnego etapu, który w tej chwili jest związany z przyjęciem Komunii Świętej w taki sposób. Dla mnie również jest to piękny obraz zawsze tego pelikana karmiącego swoje pisklęta. To tak zawsze kojarzę ten obraz, kiedy sam do Komunii Świętej tej przystępowałem i była mi ona udzielana właśnie do ust. Natomiast to, co jest, myślę, istotne, to żebyśmy szanowali swoje etapy tego duchowego rozwoju, swoje momenty, w których dzisiaj się znajdujemy. Każdy z nas jest najprawdopodobniej w innym miejscu w naszym życiu duchowym. Niektórzy są bardzo zaawansowani. Ufam, że dla nich otworzą się, kiedy przyjdzie taki moment, otworzą się na oścież bramy nieba, ale są tacy, którzy potrzebują właśnie wyjaśnienia pewnych rzeczy u podstaw. I tutaj myślę, że właśnie to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę. O tym, że nawet właśnie nie ta forma, nie ten widelec czy łyżka, ale czy w ogóle ja mogę ten pokarm przyjąć. Jaka jest moja dyspozycja dzisiaj? Czy ja jestem gotowy już na to? Czy ja Chrystusa chcę przyjąć świadomie? Mówimy o tym, że udzielamy Komunii Świętej dzieciom w trzeciej klasie, bo już mają pewną świadomość. To jest pytanie, czy my mamy tą świadomość, kiedy mamy lat 40 czy 50, to nie zależy od tego, ile mamy lat, tylko jak rozwija się nasze życie duchowe. Dlatego jeszcze raz gratuluję takiej wrażliwości i obyśmy wszyscy, szanując swoje zdanie nawzajem, w pewien sposób potrafili siebie też w tych etapach rozwoju wspierać, żebyśmy byli dla siebie również pomocą.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść
mówi
Boże.
Bogumiła z Lublina. I chciałam dotknąć takich dwóch, może związana pierwsze, takie krótkie świadectwo mojego przyjmowania Komunii Świętej. Ja też nie jestem za komunią na rękę. Zaraz uzasadnię dlaczego. Mam zawsze obiekcję, czy okruszek nie pozostanie na mojej dłoni. Już nie chodzi o tą czystość, ale czy okruszek. I poza tym miałam taką... moment przyjęcia komunii, kiedy podeszłam do kapłana, a była kolejka, kiedy w pierwszej kolejności kapłan udzielał komunii na rękę. Ja mówię, nie, ja przyjmuję do ust. Proszę poczekać. Uklękłam, poczekałam i kiedy przyszedł moment, kiedy ja mogłam przyjąć komunię, w pewnym momencie podchodzi osoba i przynosi Pana Jezusa, który upadł. Więc wydaje mi się, że niebezpieczeństwo z tego rodzaju przyjmowania komunii jest właśnie takie, że to jest ryzyko. Nie mówiąc jeszcze o innych, przepraszam, innych sytuacjach, kiedy to biorą dzieci i tak dalej. I to jest jedna rzecz. A teraz odnośnie Eucharystii. Bardzo kocham spotkanie z Panem Jezusem, kiedy idę na mszę świętą, mam świadomość, budzę w sobie, że idę przyjąć...
Trochę poprawić słuchawkę.
Tak, lepiej
dziękuję,
teraz.
Tak.
Tak. Więc kiedy idę na mszę świętą, przygotowuję się, po drodze nawet idąc, prosząc Ducha Świętego, aby przygotował mnie na przyjęcie Pana Jezusa, aby tych wszystkich tam, te osoby, które uczestniczą, również Duch Święty dotykał. Bardzo powierzam Duchowi Świętemu to spotkanie, bo wiem, że to jest cała animacja przez Ducha Świętego i tak brakuje mi właśnie takiej postawy u kapłana, gdzie ta animacja od kapłana oczekuje ja takiej, że przywitania tego ludzi serdecznie, uświadomienie, po co przyszli, spotkać się z żywym Jezusem, ale poprośmy Ducha Świętego, aby nam pomógł w tym, aby rozpalił nasze serca, aby oczyścił, przygotował nas na spotkanie. I właśnie brakuje mi tej animacji i tej modlitwy z Ducha Świętego przyjść, chociaż krótkiej. To ja, kiedy zaczęłam swoją drogę nawrócenia, właśnie wstąpiłam do odnowy i osobiście otwieram się bardzo na Ducha Świętego, bardzo go kocham i brakuje mi tego, kiedy kapłan zawiązuje tę wspólnotę z ludźmi, którzy przyszli do kościoła i ożywia to poprzez Ducha Świętego, to jest zupełnie inne przeżywanie mszy świętej. Także taką mam prośbę i może taki mały akcent, właśnie ta animacja, zawiązanie tej wspólnoty, to jest tak istotne, aby obudzić tych ludzi, którzy może przyszli, bo tak trzeba, ale poprzez Ducha Świętego. No i kiedyś była taka modlitwa, przepraszam Cię Boże, w skrzywdzonym człowieku, tego mi też brak, żeby ludzie sobie uświadomili, że może kogoś skrzywdziłam, może kogoś obraziłam i właśnie tej modlitwy do Ducha Świętego, która ożywia i pomaga spotkać się z Bogiem. To dziękuję serdecznie. Tym mogłam się podzielić.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Chciałbym się odnieść może do tych dwóch wątków, które Pani poruszyła na początku odnośnie przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Rzeczywiście, dzisiaj bardzo mocno przykłada się uwagę do tego, by komunikanty, hostie, które są wypiekane, były wypiekane w ten sposób, by pozostawiały jak najmniej partykuł, czyli tych małych cząsteczek. I rzeczywiście, proszę mi wierzyć na słowo, że nigdy nie jest to możliwe, żeby dojść do stanu, gdy nie będą żadne okruszynki pozostawiane. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, pateny, które są przy udzielaniu Komunii Świętej, one zbierają również cząstkę partykuł, czyli droga od puszki jednej naczynia do ust też wiąże się z jakiegoś rodzaju rozprzestrzenianiem się partykuł. Gdybyśmy tak naprawdę skrupulatnie podeszli do tego tematu, to żadna z form nie zabezpieczy nas przed pełnym, czystym, wręcz bym powiedział sterylnym przyjmowaniem Komunii Świętej. I myślę, że nie ma co wchodzić w taką pokusę zabezpieczenia, że na pewno przyjmuję Komunię Świętą w sposób, gdzie żadna partykuła nie upadnie. To jest niemożliwe. Oczywiście powinniśmy zrobić wszystko, zminimalizować jakąkolwiek możliwość, by do tego nie doszło. Dlatego właśnie jest ta forma wypiekania komunikantów i hostii w taki sposób, by jak najmniej się one kruszyły. I proszę wierzyć na słowo, z tej perspektywy od ołtarza jako kapłani możemy potwierdzić, dzisiaj te hostie, te komunikanty są zupełnie inaczej wypiekane. Jeśli chodzi o upadanie Komunii Świętej, z mojego doświadczenia wiem, że o wiele częściej zdarza się, że Komunia Święta upada przy udzielaniu Komunii Świętej do ust niż na rękę. Ponieważ ręka jest, jakby to powiedzieć, łatwiejsza w odbiorze Komunii Świętej niż sam język. A poza tym, tak patrząc antropologicznie na ciało, w czym język miałby być mniej grzeszny od rąk? Językiem grzeszymy w taki sposób, że czasami rzeczywiście nasza wypowiedź konfesjonalna skupia się głównie na grzechach języka. Nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że grzeszę ręką, bo kogoś uderzyłem w twarz. Raczej częściej się mówi, że kogoś obmówiłem, obgadałem, oszukałem. Patrząc teraz na tego Ducha Świętego, ja bardzo Panie dziękuję za to zwrócenie uwagi, bo zapomnieliśmy trochę o Duchu Świętym. To jest trochę wielkie zapomniane, a przecież dzięki Duchowi Świętemu mamy sakramenty. To dzięki Jego mocy Chrystus przychodzi na ołtarz. Zwróćcie uwagę Państwo, że gdy następuje przeistoczenie, kapłan wyciąga ręce nad darami i mówi: uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Czyli to Duch uświęca te dary i Duch Święty stanowi, można powiedzieć, taki łącznik między niebem i ziemią, gdzie Bóg przychodzi tu i teraz. Więc jeżeli On odpowiada za Eucharystię, to trzeba Go prosić przed Eucharystią o dobre zrozumienie jej. Tak samo, gdy czytamy Pismo Święte. Jeżeli siadamy do Pisma Świętego, dobrze byłoby poprosić Ducha Świętego, który jeżeli redagował, czy współredagował to Pismo Święte, to niech będzie teraz przy jego odczytaniu. Niech da klucz. Niech da światło, by rozumieć, co się dzieje. Za ten głos bardzo chcę podziękować i myślę, że można zaproponować tak może proboszczowi, żeby organista czasu do czasu zmotywował do jakiejś pieśni do Ducha Świętego. A poza tym zyskała pani niespotykaną możliwość, żeby przez antenę Radia Maryja tysiącom, milionom nawet wiernym powiedzieć o tym. Więc w jaki sposób już pani zachęciła wiernych, by w prywatnych modlitwach przy Mszą Świętą o tego Ducha Świętego prosić? Za to też chcę bardzo, bardzo podziękować i razem z księdzem Adamem również chcemy do tego tak zachęcić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Krystyna z Warszawy. Ksiądz jest bardzo elokwentny i taki, jak mówi młodzież, hop do przodu, ale ja powiem szczerą prawdę. Dla mnie podawanie na rękę to jest profanacja, dlatego że już nie będę wnikać, co ludzie rękami, co każdy z nas, nie, może nie każdy, ale co niektórzy ludzie rękami robią, nie będę w to wnikać, ale nawet patrzę nieraz z boku, jak po prostu podchodzą i mają brudne ręce, czarne za paznokciami. Na taką łapę daje komunię świętą. To jest coś okropnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pani Krystyno, Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, pani Krysiu. Nie wiem, do którego z księży pani mówiła, bo pani powiedziała, że ksiądz jest hop do przodu, jest nas dwóch.
Trochę
ale
obaj w sumie.
Zakładam, że wątek, który pani poruszyła, dotyczy w jakiś sposób mojej skromnej osoby. Dziękuję za ten głos i ja już mówiłem o tej wrażliwości. Pani ma wrażliwość taką, że panią to mierzi, ale profanacją nazywamy rzeczy, które są świadomym, dobrowolnym wystąpieniem przeciwko Bogu. Pytanie jest takie, czy przez 10 wieków Kościoła ludzie przyjmowali w sposób profanujący Pana Jezusa? Odpowiedź jest jasna, nie. Problemem nie było bowiem ich forma, tylko ich wiara. Oczywiście, mówię to zupełnie teraz świadomie i z pokorą, że są osoby, które przyjmują niewłaściwie komunię świętą na rękę i podchodzą do tego jak do zwykłego chleba, bo nie mają wiary. Ta forma wyraża wtedy ich brak wiary, a nie wiarę. Jeżeli ktoś przystępuje do komunii świętej i nie dba o to, jak przystępować, podchodzi jak po chleb, nie myje rąk, nie przygotowuje się, nie ma jego wewnętrznego przygotowania i zewnętrznego przygotowania, nie ma takiego też pobożnego podejścia do komunii świętej, a proszę wierzyć, że z perspektywy kapłanów pewne rzeczy są też widoczne na zewnątrz, no to rzeczywiście ma pani tutaj rację, że ta osoba w jakiś sposób zdradza, że Eucharystia nie jest dla niej czymś najświętszym i najważniejszym.
Ja myślę, że tutaj w ogóle się włącza nam taki wątek w ogóle kwestii sakrum. W ostatnich latach myślę, że można zauważyć w ogóle podejście, które no, wymaga swego rodzaju przypomnienia, chociażby jeżeli chodzi o strój w kościele, o to, w jaki sposób, jaką wagę my do tego przykładamy. Ja nie jestem jakoś wybitnie dojrzałym człowiekiem, bym powiedział, nawet, że młodym, ale pamiętam z dzieciństwa, że kiedy była wizyta duszpasterska, trzeba było być w garniturze odświętnie ubranym. Kiedy była niedziela, to trzeba było wyczyścić buty, trzeba było się ubrać ładnie. I to nie chodzi, to przy okazji stroju, myślę, że właśnie odnośnie tych rąk, o których tutaj pani wspomniała, to dotyczy tej samej sfery, właśnie rozumienia tego, do czego ja przystępuję. I wtedy i strój, i to w jaki sposób ja jestem przygotowany do tego. I dzisiaj w wielu przestrzeniach to w pewien sposób kuleje. Nie rozróżniamy, gdzieś nam zatarła się ta granica pomiędzy tym, że my wychodzimy w pewien sposób ze świata i wchodzimy w przestrzeń bardzo konkretną spotkania z Bogiem. No, dzisiaj przy okazji Chrztu Świętego chrzcimy zazwyczaj małe dzieci. Nakładamy małą, białą szatkę, która nam przypomina to, że kiedyś w początkach chrześcijaństwa człowiek, który przyjmował chrzest, zrzucał z siebie stare ubranie i dostawał właśnie to nowe, białe, które no, też wskazywało na to, że ma być od tego momentu w pewien sposób człowiekiem świętym. I jeżeli chodzi właśnie o ten kwestię stroju, czy w ogóle naszego przygotowania, także zewnętrznego, do Eucharystii, To jest rzecz, która też domaga się przypomnienia i ciągłego takiego uwrażliwiania, bo gdzieś to rzeczywiście myślę, że się przejawia w różnego rodzaju dyskusjach.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Chrystus Maria, zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Ja, przepraszam, nie mogłem słuchać cały czas
tego programu. Cieszę się, dziękuję księżom bardzo, że księża są. I ojciec Tadeusz Rydzyk mówi, nie przedstawiłem się. Otóż bardzo dziękuję. Trzeba, żebyśmy rozmawiali na te tematy, właśnie, no właśnie zwłaszcza dzisiaj, najświętsze ciało i krew naszego Pana. Bo Boże ciało, tak. Ja może do tej pani odniosę się też, która przed chwilą powiedziała z panią Tomboli, podawanie na rękę. Ja mam bardzo mieszane uczucia, to powiem księżom, co do właśnie tego podawania na rękę. Dlaczego? Przez parę lat, będąc właśnie w Niemczech, widziałem, ile jest nadużyć. Widziałem to też, bywamy w Stanach Zjednoczonych i czasem właśnie też są te różne sytuacje, też podawanie na rękę i Polacy, ktoś mi mówi z Polaków, że wziął sobie Pana Jezusa, nie przyjął, dostał na rękę i wziął, bo zaniesie choremu, żona mówiła, choremu mężowi. A jak pani zaniesie? A wziąłam chusteczkę higieniczną i mam tutaj komunię świętą. Właśnie, jest dużo nadużyć. I nie możemy dopuszczać do takich nadużyć, bo to jest najświętsze ciało i krew Pana Jezusa, Boga. I tu powinniśmy wszystko zrobić, żeby nie było nadużyć. Jest taki i w kościele u nas też, no różnie to może być. Mamy ludzi, którzy bardzo poważnie podchodzą do tego i kapłanów, i biskupów. Są jeszcze inne poglądy. Widzimy, że nawet wśród duchowieństwa jakie poglądy są. Tu popatrzymy chociażby, co dzieje się po tej stronie zachodniej granicy, do czego można dojść i interpretować sobie teolodzy przeróżni. Jeżeli oni doszli już do tego nawet, żeby błogosławić związki homoseksualne i są biskupi, że milczą, a nawet popierają, to widzimy, że musimy zadbać o absolutnie o te najświętsze sprawy, o sakramenty. Tak samo małżeństwo czy inne, ale ta sprawa, ja tu bardzo, bardzo ciągle no, myślę o tym, księża mówią, że do któregoś wieku tak było, ale i rozumienie dogmatów, prawd wiary się rozwija. Rozwija się, no i dochodzili, warto by tak zastanowić się, dlaczego doszli do tego, żeby klękać przed Najświętszym Sakramentem. Dlaczego doszli do tego, żeby przyjmować Komunię Świętą do ust? Dlaczego? Ja bym zawsze tak pytam niejednokrotnie. Również jak te różne dzieją się sprawy w Kościele, prawda? Ja powiem, że w Kościele na przykład wprowadzenie muzyki takiej czy innej. Ja powiem, że poświęcenia kapłańskie chciałem też wszystkich maksymalnie ludzi do kościoła i no różne i te zespoły robiłem i przeróżne tam i no szukałem dróg. Teraz bym już niektórych rzeczy absolutnie nie robił. Absolutnie nie robił. Dochodzę do tego, czy te różne, powiedziałbym, różne wyrazy, czy różne zachowania nawet nasze w Kościele, czy one przybliżają do Pana Boga, nie tylko w Kościele, czy to przybliża nas do Pana Boga, do większej miłości ku Niemu, czy nas oddala? Bo z tą Komunią Świętą to też tak szybko wprowadzili Komunię Świętą, jakimś tam, tak, no myślę na przykład o Polsce, no bo tak i tak wprowadzili Komunię Świętą na rękę, ale nie było przygotowania nawet do tego. To nie wystarczy od strony technicznej jak, ale to, co księża mówią, uczyńmy tron z tych rąk, ale uczyńmy tron, pamiętajmy, że tron naszego serca to ma być. I jeszcze raz mówię, najświętsze ciało i krew naszego Pana. Nie może być żadnych, w każdej cząstce jest cały Pan Jezus. Ile tych hostii jest no, bezczeszczonych. Tak słyszałem taki ksiądz na przykład, też mi mówił, bardzo dobry ksiądz, ale dostał od życia tak w skórę i od ludzi, że mówi, podali komunię świętą, przychodzi kobieta, czy tam mężczyzna, kobieta zdaje się to była, i bierze jej do kieszeni. On się nic nie odezwał, nic jej nie powiedział, bo tak już nie chciał mieć awantur od ludzi. Teraz wiemy, jak potrafią ludzie niszczyć księdza. No czy akurat tak można, prawda? Ja w Niemczech widziałem bardzo wiele takich nadużyć. Ludzie mi mówili mi rodzice, co dzieci robią ich z komunią świętą. Dlatego bym tak ostrożnie patrzyłem na papieża Jana Pawła II, na Benedykta. Benedykt XVI, proszę zobaczyć, co on zaczął robić. Wprowadził klęcznik w czasie jego sprawowania liturgii dla ludzi przystępujących do Komunii Świętej i podawał do ust. Prawda? Czy to nie jest jakiś sygnał dla nas? A Benedykt XVI to jest wybitny teolog, Mozart teologii. Wybitny, wybitny. Nie wiem, czy kiedyś nie będzie ogłoszony doktorem Kościoła. I jak on podchodził, prawda? Ja słyszałem w Niemczech, na przykład po Soborze Watykańskim II wprowadzili szybko przeróżne rzeczy, poszli dalej niż mówił Sobór. Tak, poszli dalej i między innymi wprowadzili komunię na rękę. Czyli obszar niemieckojęzyczny, później Holandia, Francja i tak dalej. Bardzo pospieszyli się. Znałem też takie sytuacje, że nawet kardynał niemiecki chciał się z tego wycofać później. Nie wiem, to jest na pewno problem. Powiedziałbym, pytam się, czy my bardziej zbliżamy się do Pana Jezusa, czy bardziej Go kochamy, czy wyrażamy to bardziej, czy raczej jest takie, powiedziałbym, wygaszanie wiary. To przyjęcie, to wprowadzenie komunii na rękę, myślę, że też tak przyszło w takim momencie, nieszczęśliwie też się złożyło, w czasie tej sekularyzacji i odejścia od Pana Boga wielu, takiej obojętności większej, chodzi mi o masy. I to może też tak być odebrane, że to tak jak nawet siostra zakonna jedna, tak w Stanach Zjednoczonych, ja wiem o jednej, mówiła do dzieci o pierwszej komunii świętej, przygotowała, mówi, to jest takie ciasteczko Jezus. Albo spotkałem taką sytuację, akurat też w Stanach Zjednoczonych, że była komunia święta pod dwoma postaciami i siostra zakonna, starsza, krew przynajświętszą, gdy została, wylewała do zlewu. Myślę, że trzeba dużego przygotowania wszystkich i powiedziałbym zbliżania, pogłębiania wiary, pogłębiania miłości, żeby żaden nasz sposób bycia czy nauczania naszego nie doprowadzał do takiej relatywizacji, tak, czy nawet do protestantyzacji, widzimy, co się dzieje, prawda? Potrzeba porządnego nauczania. Kiedy zapytałem nawet kogoś z kongregacji do spraw sakramentów, chodziło o inne sprawy i mówię, dlaczego tak robią? Dlaczego tam, tu na zachodzie gdzieś też to, dlaczego się na to zgadzacie? Dlaczego tak tam robią? Bo jest bardzo niski poziom nauczania właśnie brak dobrego nauczania w seminariach. No to dlaczego się zgadzacie na to? Żeby nie było schizmy. Nie wiem. Myślę, że trzeba tam namysłu i jeszcze raz, czy przybliża nas to do Pana Jezusa, czy bardziej jesteśmy świadkami Jego, czy chcemy iść na układy, bo mi ktoś powiedział, bo nie chce się narazić. Myślę, że my mamy rozmawiać i na zawsze na argumenty, prawda? Argument prawdy. To jest trudny problem. Ja bym tu z Komunią Świętą na rękę był bardzo ostrożny. Po tych doświadczeniach, które no, jakoś tak miałem, bardzo ostrożny. I żebyśmy nie szybko takie za modami szli. Bo taka moda. Ja pamiętam, przepraszam, tylko mówię, ale jeszcze na przykład zobaczyłem to tak, też tak samo gdzieś tam na zachodzie i do nas, do Polski też chcieli to wprowadzać, co nie piękne naczynia, przynajmniej pozłacane, ale takie glinianki i argumentacja jaka tam, prawda? No. Albo mówią szaty liturgiczne. Nie, to ma być proste, ubogie wszystko i tak dalej. No dobra. A popatrzmy na świętego Franciszka z Asyżu, co mówił. On bardzo był ubogi, ale szaty miały być najpiękniejsze. Z najpiękniejszych materiałów i drogich. Ornaty, inne szaty. Także ci, co na zachodzie mówią tak, och, taki drogi kościół tego. Tak? Kościół ma być bardzo, bardzo taki, powiedziałbym, chcę jak najtaniej, ale sam drogo żyje, prawda? Jak kocham, jaka wiara, taka ofiara. Tak też, to też tak samo. Wyznajemy miłość. Jeżeli kogoś kochamy, to chcemy mu dla niego wszystko najpiękniejsze, najlepsze. Przepraszam. Dziękuję, szczęść Boże. Dzięki za to naprawdę piękne dzisiejsze to spotkanie, za ten dialog, za rozmowę. I Bóg zapłać księżom za ten trud też, że księża zechcieli przybyć. No i pozdrawiamy serdecznie. Księża są z Akademii Teologii Katolickiej. Nie, Akademii
UKSW.
UKSW, przepraszam bardzo. Ja kiedyś zaczynałem, to było ATK i tak mi to jeszcze zostało. Ale wiadomo, że UKSW. I pozdrawiam serdecznie tych księży, którzy też przyjeżdżają, księdza profesora
Jana Przybyłowskiego.
Hanasa, nie tylko. Wielu tam jest taki wspaniały, wybitny. I rektora też pozdrawiam serdecznie. Księdzy, no innych wszystkich. Dziękuję, z Bogiem.
Bardzo dziękujemy, ojcze dyrektorze.
To my dziękujemy bardzo za pozdrowienia, za zaproszenie i za zaufanie nam, bo tutaj no, jesteśmy na etapie dopiero przygotowywania naszych rozpraw doktorskich, naszych aktywności naukowych jest coraz więcej, ale to jest jeszcze duża przepaść. Dążymy do ideału ciągle, chociaż wiadomo, że tutaj wpatrujemy się przede wszystkim w Chrystusa, ale tutaj w naszym najbliższym otoczeniu wpatrujemy się także w naszych księży profesorów. Ja tutaj no, muszę się pochwalić, no, nie byłbym sobą, że moim promotorem jest tutaj lubiany przez wszystkich ksiądz profesor Przybyłowski. To jemu bardzo wiele zawdzięczam i to on mnie prowadzi. Oddam głos księdzu Krzysztofowi, bo też na pewno chcę się pochwalić swoim doświadczeniem współpracy w ramach uczelni z profesorami.
Tak. Uczelnia w ogóle otwiera wiele możliwości poznawania różnych stanowisk i cieszę się, że tutaj też mam to doświadczenie, że są różne stanowiska, ale właśnie o to chodzi, by w kościele rozmawiać, by się spierać, ale mądrze spierać, by umieć też dobrać argumenty, umieć wymienić się poglądami bez animozji, bez jakichś uprzedzeń, bez nawet patrzenia tego, kto jaki ma status społeczny, czy jakie osiąga wyniki w nauce. Ja oczywiście podzielam zupełnie obawy, ale też też tę ostrożność ojca dyrektora, szczególnie w kontekście tego, że wiele rzeczy jest niedopilnowanych, jest jeszcze do dopracowania, że to nie jest tak zero-jedynkowe, prawda, że wszystkie problemy Kościoła, czy problem pandemii rozwiąże Komunię Święta na rękę. Myślę, że fundamentem to, o czym ojciec dyrektor wspominał bardzo wyraźnie, jest przede wszystkim wiara. Ten tron czyniony w sercu. Moje nastawienie do Eucharystii, które ma się przekładać na to, w jaki sposób ja też się przykładam do spraw wokół Eucharystii. Wspomniał ojciec dyrektor o kupowaniu szat liturgicznych, o naczyniach, o brusie, zaczynając od tych najprostszych rzeczy, o kwiatach, o tym, w jaki sposób ja też angażuję się w Eucharystię. Ksiądz Adam mówił o ubiorze. Zacznijmy od tych najprostszych rzeczy, by pokazywać naszą miłość do Chrystusa, bo rzeczywiście ostatecznie potem tak naprawdę wszystko, co się dzieje w Eucharystii, ma nas do Chrystusa przybliżać. Nie? Jeżeli coś, co mnie rozprasza, myślę, że powinienem dokonać jakiejś zmiany, a każda z tych form, o której dyskutujemy, sfora Komunii Świętej, nie jest nakazana. Jest możliwa. Dlatego nasze serce ma nam podpowiadać, która forma dla mojej wiary jest najlepsza. Którą formą, gdy przyjmę Komunię Świętą, będę bliżej lub dalej Boga. I cieszę się, że ojciec dyrektor wspomniał o tej intuicji teologicznej w każdym z nas, bo od momentu chrztu każdy z nas ma ducha, każdy z nas ma sumienie, które nam też podpowiada, czy ta forma przyjmowania, ta forma uczestniczenia, czy moje zaangażowanie w Eucharystii jest odpowiednie i właściwe. Bardzo dziękuję, że moglibyśmy ten głos usłyszeć, że możemy też na te, no niełatwe tematy, jakby nie patrzeć, możemy dyskutować i rzeczywiście liczy się tak naprawdę ostatecznie to, z jakim sercem i z jaką gotowością do służenia po Eucharystii przystępuje do tego najświętszego sakramentu. I jeszcze jedna kwestia, przepraszam, muszę to dopowiedzieć. Zawsze w takich sytuacjach, gdy dochodzi do profanacji, gdy ktoś zabiera te hostie, wyrzuca, wypluwa gdzieś coś złego, ja zawsze zadaję sobie pytanie, gdzie był kapłan? Gdzie był stróż Eucharystii? Czemu nie dopilnował tych rzeczy? Czemu nie dopilnował, by ta osoba przyjęła Komunię Świętą od razu? Czemu nie dopilnował, by ta komunia była właściwie udzielona, by też zabezpieczyć, tak, że ten Chrystus dociera do człowieka? My jesteśmy strażnikami. W momencie, gdy udzielamy Komunii Świętej, my dajemy odpowiedzialność za tego Chrystusa tej osobie. I musimy jej ufać, musimy ją przygotowywać, musimy ją formować. Cieszę się, że ten temat też od ojca Grzegorza wyniknął w naszej dyskusji.
Tak, ojciec dyrektor też wspomniał o swoich doświadczeniach i to jest coś, co jest niesamowicie cenne, bo no, z tego możemy wyciągnąć bardzo konkretną lekcję dla nas tutaj. To znaczy nie przespać tego momentu, bądź co bądź przemian swego rodzaju. Zatroszczyć się właśnie o tą przestrzeń, też wyciągając wnioski z tego, co dzieje się chociażby właśnie za naszą zachodnią stroną i zachodnią granicą i prowadzić te wszelkie nasze działania w taki sposób, aby one rzeczywiście prowadziły do uświęcenia, aby na pierwszym miejscu był Chrystus, a nie ja i moje, kolokwialnie mówiąc, widzimisię. Stąd też potrzebne jest to pogłębianie nauczania Kościoła. Zdrowa nauka może nas uratować, ale to właśnie kiedy te wnioski będziemy wyciągać, to jest nadzieja dla nas wszystkich.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
Ewa
Stuchowa. Witam pięknie i chciałam tylko tak powiedzieć, że oczywiście o sobie, no to mogę powiedzieć, że moje ręce nie są godne po to, żeby przyjmować Pana Jezusa, brać do rąk. Czemu człowiek dotyka łaski, klamki i tak dalej, bo co niektórzy wystraszeni. Myślę, że pandemia tak nam trochę pomieszała. Po prawej stronie na rękę ksiądz, zaczynając mszę świętą, upominał. Napisane było wszędzie po lewej stronie do ust. No więc tak trochę to było. No ale ja jeszcze myślę, jak pierwszy raz poszłam wtedy, kiedy tak się zaczęło i tak zobaczyłam tą dezynfekcję na ołtarzu, to mi się jakoś tak zrobiło. No kilkadziesiąt lat temu taka u nas siostra zakonna, która była zakrystianką, to nawet krzyczała na ministrantów, jak położyli nożyczki na ołtarzu. Tam jest Pan Jezus, to jest Jego miejsce. Więc jak można kłaść, no i to pryskanie, to rzeczywiście. Także myślę, że to jest indywidualna sprawa. Tak przyjmujemy sercem. Ale tak opowiem, taka naprawdę fantastyczna kobieta, na głębokiej wiary. No i tak się nawet dziwiłam, że też tam na rękę. Potem przechodzi na drugą stronę, ale sama nie pytałam. Opowiedziała mi taki, miała sen, że właśnie wyciąga tą rękę, pan ksiądz jej kładzie to ciało i się rozleciało w drobne maski. takie kawałeczki. I on jej to pozbierał i woził do ust. I od tej pory po takim śnie, ale było to na pewno dla niej jakimś przeżyciem samą wewnętrzną, bo ludzie po prostu wystraszyli. Co wystraszyli? Higieną, no wirusem. I myślę, że od tej pory zaczęła się taka właśnie sprawa w naszym kościele. Tak, czy tak, czy tak. No więc uważam, że niech to już minie i niech ludzie po prostu, bo sakrum jest tak niszczone teraz, że naprawdę no mi tylko szkoda tych dzieci, które po prostu zaczynają, bo czy one kiedykolwiek zrozumieją i będą mieć większy szacunek do tego momentu, żeby rzeczywiście z taką wiarą i z wielką estymą przyjąć tego Pana Jezusa. Pozdrawiam serdecznie i cieszę się, że taka dyskusja też jest, no bo szukamy tego sakrum. No. Chcemy, żeby po prostu rozwijała się wiara w naszych, bo my już tylko dorośli, już tacy, prawda, pod koniec, to na pewno wiele rzeczy już człowiek przeżył i widział. To mnie zawsze żal tych dzieci, prawda, czy one będą miały trochę wiary, bo w rozkrzyczanym teraz tym świecie, gdzie tego hałasu, tych decybeli tyle, a nie ma ciszy, nie uczymy, nie przyzwyczajamy dzieci, no może mówię nie tylko za siebie, tylko to, co obserwuję w tym strasznym hałasie, no jak zobaczyć Boga, jak troszeczkę pomyśleć, co to jest życie i o sobie. Ale dobrze, że mamy jeszcze naszych kochanych kapłanów i szafarzy, także mamy dostęp i możemy, tak jak niestety za granicą, gdzie trochę tam bywałam, to tam już dawno, już ze 20 lat temu, już tak pierwszy raz jak człowiek zobaczył, że podają na ręce, to się tak zdziwił, nie? Także pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.
Dobrze, powiedz z Panem Bogiem. Bardzo proszę.
Cieszę się, że nasi wierni mają taką dobrą intuicję, że ołtarz powinien być miejscem pozbawionym, tak? Jakichś podstawek, jakichś dodatkowych rzeczy, dezynfekatorów. To nie jest na to miejsce. Oczywiście pandemia wywołała w nas pewnego rodzaju, może nie tyle strach, ale też pewnego rodzaju środki zapobiegawcze, bo chcieliśmy zrobić wszystko, by maksymalnie wykluczyć możliwość zarażenia się, a jednocześnie nie tracić z oczu i nie tracić serca największego skarbu, jakim jest Eucharystia. To był wielki egzamin dla naszej wiary i no, nie wszędzie ten egzamin był zdany prawidłowo. Oczywiście, że tak. Myślę, że jest wiele osób, które przez Komunię Świętą na rękę mogą właśnie zdewaluować swoją wiarę, ale myślę, że jest wiele osób, które przez pandemię miały w sobie taki post eucharystyczny, że wracają do Komunii Świętej bardziej świadome. Sam mam możliwość rozmawiania z osobami, które po pandemii wracają z płaczem, z wzruszeniem, z wdzięcznością, że przez te 2 lata, gdy nie mogli być na Komunii Świętej, nie mogli jej przystępować, teraz z wdzięcznością do tego przychodzą. Więc pandemia z jednej strony rzeczywiście może być takim wyznacznikiem, że nasza wiara jest nikła, słaba i że właśnie próbujemy jakimś psiknięciem płynu zabić wszystko i że rzeczywiście nawet Bóg nas nie obroni, tylko ten płyn, a z drugiej strony może być taką formą też zatęsknienia za Eucharystią. Kardynał Sarah, wybitny przecież teolog i przecież dzisiejszy prefekt Kongregacji Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentu w liście Powróćmy z radością do Eucharystii pisze: naturalną rzeczywistością dla wierzącego jest bycie na Eucharystii, bycie we wspólnotą, przyjmowanie Komunii Świętej. I on też jest entuzjastą pomysłu, by Komunia Święta była przyjmowana wyłącznie na klęczący i do ust. To jest najlepszy wymiar naszego przyjmowania Komunii Świętej. Dlatego ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o te dzieci, też chciałbym poruszyć ten wątek, może ksiądz Adam rozwinie. To jest wielka odpowiedzialność za to, jaki pozostawimy Kościół, jaką pozostawimy wiarę i jakie zostawimy świadectwo. Pytanie jest takie, czy dzisiaj po mnie, nawet nie patrząc na te dzieci tak ogólnie, tak, bo jeżeli mówimy ogólnie o wszystkich dzieciach, no to tak naprawdę mówimy o nikim konkretnym, ale patrząc konkretnie na mojego wnuczka, moją prawnuczkę, moje dziecko, mojego syna, córkę, tak, hipotetycznie zakładając, czy ja mu już przekazuję tę wiarę, czy ja z nim rozmawiam na tematy eucharystyczne. Ksiądz Adam świetnie pokazał na tym możliwość zaaranżowania jakiegoś spotkania, że pokaż mi w internecie może coś o Panu Bogu, może jakieś cuda eucharystyczne pokaż mi. Karol Akutis stworzył stronę o cudach eucharystycznych. Jeżeli stworzy się jakaś taka wymiana poglądu na temat Eucharystii, no to te młodsze pokolenie znajdziemy na patrzeć.
Karol Akutis to chłopiec, więc jeżeli on był w stanie zrobić coś takiego dla kolegów, koleżanek, to tym bardziej twój wnuczek czy twoje dziecko jest w stanie mieć taką percepcję.
Tak, to jest, ksiądz Krzysztof trochę mnie wywołał tutaj do głosu, ale myślę, że przed chwilą gdzieś też o tym rozmawialiśmy, że wiara z jednej strony jest łaską, ale z drugiej strony jest też bardzo konkretnym wymiarem współpracy z Panem Bogiem i to takiej współpracy, która dokonuje się na wielu płaszczyznach i właśnie to jest ta przestrzeń do działania i rodziców, i katechetów, i księży, i nas wszystkich tak naprawdę. Dlatego, Pani Ewie, chciałbym podziękować za optymizm, bo uśmiech i właśnie takie przekazywanie też wiary z entuzjazmem jest bardzo istotne. Trudno jest przekazać komuś jakąś konkretną wartość, kiedy robimy to z grobową twarzą i nie ma w nas tego błysku, że również nam cała ta rzeczywistość spotkania z Chrystusem po prostu, po ludzku sprawia radość.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anna z Warszawy.
Proszę.
Ludzie się bardzo koncentrują na tym, w jaki sposób przyjmują komunię. W Anglii, gdzie ja byłam przez wiele lat, komunia zawsze była na rękę i była przez hostię i picie wina. I mnie to nigdy nie przeszkadzało, żeby się połączyć z Panem Jezusem. Ale ja myślę,
czyli
że
przyjmowaliście ciało i krew Pana Jezusa.
Tak. Ale myślę, że ludzie po prostu nie rozumieją albo zapomnieli, co to jest istota Eucharystii. Stąd właśnie się bierze cały problem, że nie wiedzą w ogóle, co to jest Eucharystia. Młody ksiądz w mojej parafii powiedział bardzo ładnie, że Eucharystia to jest zaproszenie na wieczerze z Panem Jezusem. I po co ludzie właściwie przychodzą na mszę świętą, jeżeli nie przeżywają jej tak, jakby byli w obecności najwyższego Boga i nie przyjmują komunii, na którą są zaproszeni. W książce insynuuje, że Pan Jezus powiedział na przykład: wielu przyjmuje moje ciało i moją krew, ale niewielu dostrzega tajemnicę mojej płomiennej miłości utajoną pod sakramentalną zasłoną. W tak wielu miejscach komunia święta stała się rutynowym aktem, jedynie zwyczajem. I powiedział również: wiele serc oziębło i zobojętniało w stosunku do mnie, ukrytego w sakramencie mojej miłości. Dla wielu przyjmowanie mnie w komunii świętej stało się rutyną, aktem pozbawionym wiary, adoracji i miłości. I właśnie w tym jest cała sprawa, że my zapomnieliśmy, co to jest Eucharystia. Myślę, że są jakieś tego powody. Mnie na przykład przeszkadza, że wielu księży jest trochę jakby nieuduchowionych i odprawia mszę świętą za szybko, jakoś nieuważnie. A powinni może mówić słowa mszy świętej z dużą uwagą, tak na przykład jak biskup Romuald Kamiński bardzo ładnie odprawia, bardzo powoli mówi zawsze, z szacunkiem, z uduchowieniem, tak jakby prawdziwie mówili do obecnego Boga, żeby było czuć świętość i pobożność ich. Druga rzecz, kapłani za krótko trzymają hostię w czasie podniesienia i kielich, bo przecież to jest właśnie ta adoracja, powinno to być dużo dłużej. I jeszcze co mnie jeszcze przeszkadza, że po przyjęciu komunii świętej jest tak mało czasu i jest za głośno, za dużo pieśni, żeby nacieszyć się obecnością i połączeniem z Panem Jezusem. Powinno to być dużo więcej czasu w ciszy, żebyśmy mogli porozmawiać i cieszyć się byciem z Bogiem. A tego nie ma. Jest dosłownie 3-4 minuty i to jest koniec. Ja jeśli chodzi o Eucharystię, to jest bardzo ładne nagranie księdza Dominika Chmielewskiego w związku z filmem Powołany o Eucharystii. Jest piękne nagranie i wydaje mi się również, że powinno być więcej kateches o Eucharystii przez księży robionych dla dorosłych i dla starszych, nie tylko dla młodzieży i dla dzieci. To właściwie jest wszystko. Dziękuję bardzo.
Pani Aniu, bardzo dziękujemy.
Pani Aniu, podziwiamy Pani intuicję, naprawdę, z księdzem Adamem.
Ja tu biję brawo po cichu, tak, ale nie słychać.
Tak, naprawdę. Drodzy Państwo, my tego nie mówimy jako księża. To mówią wierni. To jest oddolna inicjatywa, żebyśmy my jako księża potrafili się uderzyć w pierś. Miałem tę okazję podzielić się z ojcem Grzegorzem i księdzem Adamem w rozmowie prywatnej, że mam sam wiele rozmów ze świeckimi, którzy przychodzą do mnie i zwracają na coś uwagę. I ja jako kapłan mogę się obrazić, ale mogę też w pokorze uznać, przecież ja tę Eucharystię sprawuję po to, by ludzie, którzy przychodzą, spotkali Jezusa. Jeżeli nie spotykają, jeżeli przeszkadzam w jakiś sposób moim szybkim mówieniem, szybkim odprawianiem, niedbalstwem, zaniedbaniami, wtedy ja muszę się nawracać. Dorastać do Eucharystii, którą sprawuję, bo to jest moje główne zadanie. Moim głównym zadaniem nie jest pisanie książek, głównym zadaniem nie jest nawet noszenie łanych spinek. Moim głównym zadaniem jest głoszenie Chrystusa i ukazywanie Chrystusa. I dziękuję za tę intuicję dotyczącą podniesienia. Jak mówiłem, w XIII wieku, XII podniesienie było po to robione i ono trwało, żeby lud wierny miał okazję do adorowania. I myślę, że dziś tego brakuje. Rzeczywiście, że kapłan nie podnosi dla siebie. On podnosi dla ludzi. Kapłan cały czas widzi Chrystusa przed sobą. Jeżeli podnosi, to podnosi z myślą o tych wiernych, ale z drugiej strony, żeby nie było tak słodko po jednej stronie, przecież wielu wiernych chowa ręce, chowa dłoń, twarz w swoje ręce w czasie podniesienia. Z tej bojaźni, z tego strachu przed Bogiem. Patrząc na Niego jako na tego, który rzeczywiście, nie wiem, może chcieć zabić tych ludzi. No, taka bojaźń taka rozumiana na zasadzie, że ja nie dorastam do tej wielkiej tajemnicy i nie mogę patrzeć na Boga. Nie, no Bóg się objawił, w Chrystusie objawia się w tych znakach eucharystycznych, żeby na Niego patrzył, żebym miał cały czas świadomość tego, przed kim stoi, przed kim klęczę. No i oczywiście milczenie. Oczywiście, że tak. Benedykt XVI pisał o tym bardzo wprost. W milczeniu słychać głos Boga, bo ja w milczeniu przestaję mówić i daję Bogu przestrzeń. Jeżeli Eucharystia ma być tylko mówieniem, to nie, też nie jest przekaz. Po Ewangelii i homilii powinno być milczenie. Potem milczenie po przyjęciu Komunii Świętej. Potem też milczenie oczywiście w czasie podniesienia. Żeby nic tam nie grało, nic nie dzwoniło najlepiej w tym momencie, tylko żeby wierni taką przeszywającą ciszę usłyszeli, że przychodzi Bóg. Nie w wielkim wichrze, jak to jest podane w Starym Testamencie, nie w wichrze, nie w burzy, ale w lekkim powiewie. W tym powiewie, przy tych świecach, przychodzi wielki Bóg.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mocne z południa Polski. Ja chciałam się podzielić rozmową sprzed paru lat z panią Wandą Połtawską. Wtedy zadałam jej pytanie, jak ona myśli o przyjmowaniu komunii. Czy w postawie stojącej, czy klęczącej. Ona mi powiedziała, dziecko, zobacz, ja z tobą stoję i rozmawiam, a tylko przed Panem Bogiem klękam. I tyle. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Adam?
Tak, rzeczywiście. To nasza wymiana poglądów, spostrzeżeń dotyczących Eucharystii i jej przyjmowania jest aktualna i ważna. Ja patrzę przez pryzmat może bardziej moich rówieśników albo nawet młodszych osób, ale jest taki znany mem, gdzie idzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem, a z naprzeciwka idzie dwóch panów i prowadzą osła. I w pewnym momencie oni klękają prosto w błoto i jest podpis, tylko osioł nie klęka. I to jest wyraz tak naprawdę wiary człowieka. I to jest to, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy, o tym, że na różnych etapach w tej wierze jesteśmy. I tutaj nie mam takiej władzy, żeby oceniać, na którym etapie, na jakim etapie wiary jest każdy z nas. Każdy z nas dąży do jakiegoś rozwoju. Pewnie możemy oceniać to z perspektywy czasu, patrząc na własne życie. Natomiast każde takie spostrzeżenie jest bardzo cenne i każde takie pytanie również jest ważne. I myślę, że to jest coś, o czym my rozmawiamy z ważnymi ludźmi, rozmawiamy z osobami, które spotkamy gdzieś na drodze naszego życia i wydaje nam się, że one są w jakiś sposób kompetentne do tego, żeby nam takiej odpowiedzi udzielić. A rzadko pytamy swoich najbliższych. Rzadko pytamy swoich przyjaciół o to, jak przeżywasz Eucharystię, jak ty rozumiesz przyjmowanie Komunii Świętej, obojętnie na rękę, czy do ust, na stojąco, czy na klęcząco. Opowiedz mi o tym. Warto poznać właśnie to spojrzenie z drugiej strony, spojrzenie drugiego człowieka, więc bardzo dziękuję za tą myśl, którą nam pani tutaj zostawiła, bo ona wskazuje tak naprawdę na wiele aspektów, a jednym z nich jest właśnie rozmowa o Eucharystii.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Pozdrawiam ojca prowadzącego i te miłe gości w studio. I niedawno się włączyłam, ale właśnie pani, co poprzednio dzwoniła, ja się z nią zgadzam właśnie, bo nawet ja pamiętam, że ksiądz Dominik Mielewski mówił, że niektórzy kapłani tak bardzo szybko tego Pana Jezusa podnoszą i później rzucają na stół, że że to jest, no, że oni nie wiedzą, że to jest ciało Pana Jezusa, że to jest żywy Pan Jezus. I właśnie ja pamiętam, że tak, dzięki księdzu no, Dominikowi Chmielewskiemu, czy Chmielowskiemu, przepraszam, jeśli trochę po prostu no, zmieliłam jego nazwisko, ale właśnie od tego czasu, jak ja słyszałam jego wykład, to się tak staram naprawdę uczestniczyć we mszy świętej i też właśnie jak widzę, że tak kapłan tak powoli, no jak jest konsekracja, to robi, to tak się cieszy. Mówię, Panie Jezu, nie mogę z Tobą więcej tak się nacieszyć, mogę Cię przeprosić, mogę Cię poprosić. I no i po prostu no, tego. A byłam właśnie w takim kościele, że ksiądz, no to tego. Jeszcze ludzie dobrze nie od Komunii Świętej przychodzą, a on już błogosławi i tego. Ja mówiłam takich ludzi, co tam no, mają kontakt z nim, ja mówię, żeby może tak minutę zaczekał, a oni mi mówią, a on się spieszy, bo ludzie no do pracy. A ja mówię, ja rozumiem, że do pracy, a ja mówię, a zaraz tam są światła i może tam na światła stoją minutę czy więcej. I to mnie to tak, ja tak sobie myślę, no jeszcze do ławki nie doszłam i już, Pan z Wami i koniec. Ale właśnie się cieszę, bo teraz właśnie przyszedł tutaj blisko taki no, nowy ksiądz i on naprawdę, to pierwszy raz mi się w życiu spotkało, że on tak naprawdę bardzo powoli właśnie no, wynosi tego Pana Jezusa do góry i tą jego krew. To ja mu tak zawsze dziękuję. No na początku jak był nowy, to ja mu podziękowałam. Ja mówię, że jeszcze nigdy się tak nie spotkałam z księdzem, żeby po prostu tak, no, tak to powolnie robił. On mówi, o, on zawsze tak robił. No to ja mówię, no to dobrze, ale dużo księży ja naprawdę nie widziałam, żeby tak tego. No i dziękuję wam wszystkim. Ja wiem, że wy się staracie jak najlepiej zawsze coś tam. No może nam tak nie wypadnie, ale właśnie no, no pozdrawiam was serdecznie, to się chciałam podzielić i niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Pani Wiesławo, ksiądz Dominik Chmielewski. Tak dobrze pani mówiła. Dziękuję.
Pani Wiesławo, bardzo dziękuję. To jest kolejny głos ludu, który od nas kapłanów wymaga się właściwego wypełniania powołania eucharystycznego. Ja mam to szczęście pisać doktorat na temat kapłaństwa eucharystyczne w myśli Ratzingera. I tam jest masa od początku, od wieczernika aż przez wieki Kościoła, masa informacji na tego, jak kapłan ma właśnie być sługą Eucharystii, ma być pierwszym świadkiem zmartwychwstania, pierwszym świadkiem Golgoty, pierwszym świadkiem tych wydarzeń na ołtarzu. I rzeczywiście, jeżeli u kapłana niknie wiara i ta wiara jest widoczna też w takim niedbalstwie w czasie mszy świętej, trzeba się za niego modlić. Zamiast patrzeć albo porozmawiać z tym księdzem, albo po prostu modlić się nawet w czasie tej mszy świętej za tego kapłana, by jego wiara się urodziła. Pamiętam, że nawet ksiądz Jan Kaczkowski, znany przecież myślę niektórym ze słuchaczy, mówił o swoim kryzysie, jeśli chodzi o wiarę w Eucharystię i mówił, że przestał czuć fajerwerki na mszy świętej. Ale pewnego razu, gdy podnosił hostię, popatrzył na tę hostię, na Chrystusa, tak dłuższe podniesienie zrobił i powiedział sam do siebie: Janek, czego ty się spodziewasz? Tu się nic nie stanie więcej. To jest cud, to jest tajemnica. To jest już Bóg. Ty możesz ludzkimi zmysłami tego nie rozumieć, ale to jest większa tajemnica i ty borykasz się ze swoim kryzysem wiary, ale to jest Bóg. Niezależnie od tego, czy będą fajerwerki, czy aniołowie przyfruną, niezależnie od tego, czy ty widzisz tylko kawałek hostii. To jest Bóg. To jest Bóg, który do ciebie przychodzi i każdy kapłan jest do tego zaproszony. Cieszę się, że Antena też o tym mówi i że my z księdzem Adamem też w swoim środowisku na pewno będziemy o tym rozmawiać, o tych waszych wrażliwościach, że każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby być jak najlepszym sługą. Jeżeli takim nie jest, powiedzcie mu o tym, porozmawiajcie z nim, pomódlcie się za niego, po to by miał świadomość, że jest do tego zaproszony i że wy, jako współsprawujący z nim mszę świętą, właśnie tego oczekujecie, że taką macie wrażliwość. Ja jestem uraczony.
Dla mnie to jest taki rachunek sumienia kapłański, bardzo dobry dzisiejszego wieczoru, gdzie kolejny raz mogę się zastanowić nad swoim sposobem sprawowania Eucharystii. Staram się realizować to, o czym dzisiaj mówimy i widzę, że przynosi to owoce, bo chociażby właśnie to ukazanie najświętszych postaci, jak taki inny przysłowiowy Janek w ławce ma mieć szansę miejsca, żeby zobaczyć w tym kawałku chleba Chrystusa, jeżeli widzi go milisekundę. Nie da się, potrzeba do tego chociaż jakiejś dłuższej chwili.
Radio Maria, bardzo proszę.
Królem Chrysta.
Zawsze i wszędzie.
Krzysztof z Nowej Soli.
Proszę.
Ja mam takich parę kwestii. Zastanawiamy na przykład taka rzecz, że święty Franciszek z Asyżu nie chciał przyjąć święcej kapłańskich, bo powiedział, że nie jest godny brać Pana Jezusa do swoich rąk. No i teraz właśnie tak sobie myślę, jak to ma się do dzisiejszych czasów. Następną taką sprawą jest, jak byłem małym chłopakiem, byłem ministrantem i jak ksiądz na przykład w puszce się skończył komunikanty, no to ksiądz po prostu przy ołtarzu odbywał ten kielich. A dzisiaj jest tak, to obserwuję w kościele swoim, że ksiądz po prostu bierze tą puszkę i wynosi gdzieś do zachrystii. Co tam się dzieje z tym? No i następna sprawa. Jest trzech księży, odprawia mszę świętą i jest tak na przykład, że szafarze komunikują, a księża w tym czasie sobie siedzą przy ołtarzu. No i jeszcze jedna sprawa, taka mi się przypomniała, że nie zapomniałem. To może te trzy sprawy, nie?
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Poprosimy księży o słowo.
Co do szafarzy, oczywiście oni pełnią funkcję nadzwyczajną. Oni nie są zastępcami kapłanów, tylko są pomocnikami. I oni są wtedy tak naprawdę potrzebni, gdy kapłani już są przy ołtarzu, ale liczba wiernych i długość udzielania Komunii Świętej jest relatywnie na tyle długa, że ich pomoc jest tutaj niezbędna. Dlatego są powoływani jako nadzwyczajni szafarze i tak samo są powoływani do pomocy przy posłudze chorych. Jeżeli kapłani sami nie dadzą rady ze względu na różne obowiązki, na sprawowanie Eucharystii, katechezy i inne zajęcia, nie są w stanie dotrzeć do chorych, oni wtedy w nadzwyczajny sposób pełnią funkcję w jakiś czas. To nie jest posługa, to jest funkcja. I myślę, że każdy szafarz doskonale o tym wie. Jeżeli w parafii dopuszczone są takie sytuacje, o których wspomniał pan Krzysztof bodajże, no to rzeczywiście następuje pewnego rodzaju nadużycie. I tych nadużyć jest masa. A wiecie państwo dlaczego? Ponieważ Eucharystia jako coś najważniejszego, najświętszego, codziennego, zawsze będzie wiązała się z pewnego rodzaju też wyznacznikiem wiary. Jeżeli właśnie ta wiara słabnie, jeżeli tej wiary jest mało, jeżeli Eucharystia traktuje się jako spotkanie towarzyskie, wspólnotowe, które buduje, rzeczywiście będzie tego mniej. Ale jest też aspekt pozytywny. Popatrzcie państwo, ile telefonów jest, gdzie jest ta wasza wrażliwość ukazywana. I to jest aspekt, który mnie osobiście buduje.
Mnie również.
Dokładnie. Że wy oczekujecie od nas naprawdę świętości. Oczekujecie od nas, żebyśmy dorastali do naszego daru. I to jest bardzo pozytywny aspekt, z którym wyjeżdżam i cieszę się, że też mówicie o tym na antenie, bo myślę, że nie jeden kapłan, w co wierzę, słucha też naszej audycji i że nie jeden kapłan mógłby się podpisać pod wieloma elementami, a nawet może nie jeden uderzy się w piersi i powie, rzeczywiście ci ludzie mają rację.
Bardzo dziękuję. Księże Adamie, słowo podsumowania.
Słowo podsumowania. Myślę, że tutaj kwestia Eucharystii i tego, w jaki sposób my do niej jesteśmy nastawieni, to jest temat, o którym moglibyśmy naprawdę rozmawiać do rana, jutro i przez następnych kilka dni, może nawet tygodni, jeżeli ktoś by nam dostarczał pożywienie. Jest to rzeczywistość, na której nam zależy. Myślę, że wszystkim nam, którzy dzisiaj w tej audycji uczestniczymy, to jest rzeczywistość, która jest dla nas ważna. I każdy ten moment, każda dzisiejsza rozmowa, każdy dzisiejszy telefon doskonale pokazuje to, że wszyscy w pewien sposób jesteśmy na tą rzeczywistość wrażliwi. Wszyscy zmierzamy do świętości. Różne są nasze drogi, różne są nasze doświadczenia. Z różnych źródeł czerpiemy inspiracje dla naszej duchowości. I to jest piękne. I obyśmy wszyscy razem kiedyś w niebie się spotkali dzięki łasce Chrystusa, dzięki Jego dobroci, dzięki temu, że przyjmuje nas z tymi naszymi wątpliwościami, z tymi naszymi słabościami, z tym wszystkim, co niekiedy powoduje w nas także oburzenie, ale takie oburzenie twórcze, które możemy też właściwie, dzięki któremu możemy pewne rzeczy w swoim życiu mądrze właściwie wypracować i one będą dla nas zbawienne.
Dziękuję. Ksiądz Krzysztof, jeszcze słowo.
No, przede wszystkim najbardziej pozytywne jest to, że Eucharystia jest dla nas niezgłębionym skarbem, największą tajemnicą i czymś najświętszym. Nie jest święta tylko, jest najświętsza. Z tych innych sakramentów różni się tym, że o ile w sakramentach działa łaska Jezusa, o tyle tutaj działa sam Chrystus, sam Bóg, sam Pan. I im bardziej się tym przejmiemy, im częściej będziemy do tej tajemnicy wracać, im bardziej też przez tę dzisiejszą uroczystość będziemy te tajemnice próbowali zrozumieć, tym myślę większe dobra będą w naszym życiu duchowym i tym większe skutki pozytywne będą dla naszego pielgrzymowania na ziemi.
Jesteście pierwszy raz w Radiu Maryja. Kogo chcielibyście pozdrowić?
A to ja mam tak całą gałąź, ale bo, tak skrócę do maksimum. Oczywiście moich najbliższych, moją rodzinę, którzy bardzo się ucieszyli z tego powodu, że tu jestem. Oczywiście parafię, w której posługuję. Parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu, ale też pierwszą parafię, którą poznałem, w której zdobywałem szlify kapłańskie, to jest parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, gdzie też opiekowałem się kołem Radia Maryja i całym sercem mogłem wtedy uczestniczyć w tych wielkich wydarzeniach, jakie w rodzinie Radia Maryja się działy. No i myślę, że wszystkich moich przyjaciół, bliskich, którzy też cieszą się z tego, że tu jestem. Też strony dogmatyczne mojego promotora, który gdzieś tam czuwa na łączach i wierzę, że dba o to, żeby to, co mówię, nie było wynikiem moich własnych przemyśleń, ale gdzieś zbieżne z doktryną Kościoła. Bardzo te osoby pozdrawiam, ale przede wszystkim chcę pozdrowić ojca dyrektora, ojca prowadzącego Grzegorza, który nam dzisiaj towarzyszył i za całą możliwość tutaj bycia, ugoszczenie nas po kujawsku, co odbieramy jako wyraz naprawdę wielkiej, wielkiej, wspaniałej misji, jaką pełnicie. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, ksiądz Adam.
Dziękuję bardzo za tą możliwość pozdrowienia. Nie ukrywam, że trochę na to czekałem. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem, dlatego pozdrawiam ojca dyrektora, ojca prowadzącego, także mojego promotora, księdza profesora Przybyłowskiego, który obdarzył mnie pewnym zaufaniem i to, no, nie ukrywam, że tutaj też mój udział, moja obecność tutaj jest jego dużym udziałem. Oczywiście te pozdrowienia, które tutaj mówił ksiądz Krzysztof, no nie chciałem powielić tego wszystkiego samego, natomiast no, nie byłbym sobą, gdybym nie pozdrowił swoich najbliższych, moich kochanych rodziców, dzięki którym dzisiaj mam w sobie wiarę, którzy mi ją przekazali. Pozdrawiam moje rodzeństwo, ale nie jest go mało, bo jesteśmy z licznej rodziny, jest nas 7, ja jestem ostatni, więc, znaczy najmłodszy, bo i to bardzo serdecznie ich pozdrawiam, nie byłbym tym,
tak,
kim jestem dzisiaj.
Pamięta ich imiona?
Oczywiście, że pamiętam.
Czyli Adam ostatni, tak? Czy najmłodszy?
Ja jestem najmłodszy, następnie jest Agnieszka, później w kolejności jest Marzena, Marek, o, i teraz, żebym nie zgubił kolejności, Ilona, siostra Maria Dobromiła i Ania, Anna. To moje wspaniałe rodzeństwo, które kształtowało mnie od najmłodszych lat. Pozdrawiam również seminarium we Włocławku, katedrę włocławską, byłem tam wikariuszem 3 lata i wszystkich parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Warszawie, Tarchominie.
Bardzo wam dziękujemy, też rośnijcie na chwałę Pana.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję.
Niech studia się powiodą, ale też bądźcie kapłanami tak, jak chce Chrystus.
Amen.
Takich, jakich potrzebują ludzie.
Czy w Warszawie, czy w Sieradzu, wszędzie trzeba głosić Chrystusa.
Tak. Tak, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat Eucharystia to Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro. Nasi goście, ksiądz Adam Kłonowski, doktorant UKSW w Warszawie, teologia pastoralna, a duszpasterzem jest teraz parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie, Tarchominie, i ksiądz Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW Warszawa, teologia dogmatyczna, duszpasterz w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Bardzo dziękuję Państwu za każdy głos, za to, że byliście razem z nami w ten wielki, piękny dzień Boże Ciało. To były rozmowy niedokończone.